Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Gorąco i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Serdecznie dziś ma szczególną wymowę, gdyż jesteśmy u Matki Bożej Serdecznej w parafii świętego Aleksego. U Matki Bożej Serdecznej, no, wciąż przygotowującej się do bycia patronką sanktuarium. Więc mamy tu prawie kustosza, chociaż jeszcze proboszcza, księdza kanonika i dziekana jednocześnie, Henryka Dziadczyka, gospodarza, który dziś podejmuje całą rodzinę Radia Maryja na poniedziałkowym spotkaniu. No i też okazuje się, że ta Matka Boża Serdeczna jest w Przedbożu. To jest województwo łódzkie, diecezja radomska. Tutaj w marcu też telewizja Trwam, Radio Maryja i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej Medialnej prowadziła warsztaty dziennikarsko-politologiczne. Za tę współpracę w dziele informowania, kształtowania społeczeństwa w odbiorze, zwłaszcza młodzieży w odbiorze mediów. Gorąco dziękujemy. Chyba wtedy zrodziło się to spotkanie poniedziałkowe Rodziny Radia Maryja z ojcem Marcinem.
Owszem, ja jestem w ogóle bardzo wdzięczny z tych spotkań z Radiem Maryja. Już drugie to spotkanie. Pierwsze, zgodnie z tym, co ojciec przed chwilą powiedział, było mniej więcej w połowie marca. I wtedy były to warsztaty medialne pokazujące, jak można manipulować widzem, słuchaczem. Młodzież, która brała w tym udział, była bardzo mile zaskoczona, że mile, jeżeli tak można powiedzieć, że można złem być zaskoczonym, ale jak można pokazać te sposoby manipulacji. A dzisiaj ja się bardzo cieszę i dziękuję bardzo ojcu Benedyktowi w telewizji Trwam, Radiu Maryja za obecność dzisiejszą. Mnóstwo ludzi, którzy się dzisiaj zjednoczyli wokół ołtarza, modlili się i bardzo się z tego cieszę.
Ale wspomnijmy też spotkanie biur i kół przedstawicieli zaangażowanych w rodzinę Radia Maryja, nie tylko w tej parafii, ale również w okolicznych parafiach z trzech diecezji. Archidiecezji łódzkiej, archidiecezji częstochowskiej, archidiecezji radomskiej, no i też byli przedstawiciele z diecezji kieleckiej. To wszystko w Przedbożu. O 16:30 to spotkanie bardzo wymowne, bardzo twórcze. Następnie nasze spotkanie już to transmitowane, gdzie spotkaliśmy się o godzinie 18:00 przed wizerunkiem Matki Bożej Serdecznej. Też pozdrawiamy, dziękujemy, gratulujemy młodzieży za program artystyczny, też taki wprowadzający nas w uroczystość. No i pozdrawiamy pasterza, gospodarza diecezji, księdza biskupa Henryka Tomasika, wszystkich księży, służbę liturgiczną ołtarza, strażaków teraz, którzy tutaj pilnują nas, ale nie tego, co mówić będziemy, ale pilnują całego dobytku i wozów i tego wszystkiego. Adrem. Domowy Kościół pomaga w realizacji zadania Małżeństwo drogą do świętości. To temat rozmów niedokończonych, który podejmujemy. Nasi goście oprócz gospodarza miejsca księdza kanonika Henryka Dziadczyka to małżeństwa perońskich i małżeństwo Dziubów. Państwo perońscy to Monika i Tomasz, państwo Dziubowie to Katarzyna i Artur. Pan Artur tak spogląda na mnie, kiwa głową, ale ma też przy boku gitarę. Wprowadzenie muzyczne, a następnie wprowadzenie to słowne księdza kanonika Henryka Dziadczyka. Zapraszam Państwa oczywiście do bycia razem z nami. Program realizuje Waldemar.
Dotrze bram, z do trzy bram stał mój Pan i od śmierci zbawił mnie. Będę żył, bo mój Bóg pokonał śmierć. Będę żył.
Kościół pomaga w realizacji zadania małżeństwo drogą do świętości. Pozdrowiliśmy bardzo wiele osób, podziękowaliśmy niemalże wszystkim uczestnikom liturgii tego spotkania. Trzeba jeszcze podziękować tym, którzy przygotowali nam posiłek zarówno w domu formacji świętego Jana Pawła II, jak również na świeżym powietrzu. Nawet pani Katarzyna mówiła, że grochówka była wyśmienita i ma siłę trwać z nami do 23:35. Bardzo dobre. Księże kanoniku, prosimy o wprowadzenie w temat. Domowy Kościół pomaga w realizacji zadania małżeństwo drogą do świętości.
Zdaję sobie sprawę, że tak sformułowany temat jest bardzo szeroki i myślę, że czas, który na antenie mamy do dyspozycji, nie wyczerpie problematyki. Myślę, że tylko w pewnym sensie zasygnalizujemy bardzo istotny problem dotyczący rodziny i małżeństwa. Piosenka, którą przed chwilą śpiewaliśmy, Będę żył, mówi właśnie o tym, co nas czeka, do czego jesteśmy powołani jako ludzie wiary, noszący w sercu pragnienie bycia świętym. Skoro więc mamy mówić o małżeństwie jako drodze do świętości i o tym, że domowy Kościół Ruchu Światło Życie pomaga w realizacji tego zadania, to na samym początku warto zatrzymać się, nachylić się nad samą świętością, nad świętością w ogóle. I myślę, że tym słowem istotnym, które przy świętości pojawia się, to jest oczywiście słowo Bóg. Bóg jest święty. On jest samą świętością. On jest ze swej natury święty. Na pewnym miejscu Pisma Świętego odnajdujemy zaproszenie do świętości. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Myślę, że wszyscy znamy bardzo dobrze te słowa i one nas zobowiązują do bycia świętym, choć w codziennym naszym życiu świętość bywa stawiana jako coś odległego od nas. Myślę, że wszyscy my tutaj obecni, wszyscy słuchacze miewają jakieś tego typu skojarzenia, że świętość jest dla mnie jakby nieosiągalna. Tymczasem świętość jest moim powołaniem. Jeżeli więc świętość jest celem moim, to w takim razie z tego wynika bardzo proste skojarzenie, że skoro Bóg jest święty, to ja muszę się zbliżać do Pana Boga, żeby być świętym. Chrystus, Pan zna, zresztą nas bardzo zapraszał do tego. Trwajcie we mnie, przyjdźcie do mnie. To jest zaproszenie do świętości. A święty Paweł który zostawił nam wspaniałe listy, aż roi się w tych listach od zaproszenia do świętości, w pewnym momencie mówi o sobie, że już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Choć, jak mówi, zdaję sobie sprawę, że ciągle prowadzę życie w ciele, życie, które jest przez wszystkich ludzi jakby dzielone, to jednak fakt bycia tak blisko Chrystusa, iż już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus, sprawia, że żyjąc w świecie, to ten świat uświęcam. Tak więc świętość moja jest zaraźliwa. Ja zarażam świętością innych ludzi, tych, którzy są jakby wokół mnie obecni, z których spotykamy. I jeszcze jedno, jeśli chcemy jakby wprowadzić się w to pojęcie samo świętości, warto zauważyć, że jakby istotą świętości jest miłość. Ona się zawsze pojawia. Miłość. Świętość to miłość. Jeśli Bóg mówi, będziesz miłował, to znaczy, mówi do nas, będziesz świętym. Bez świętości nie ma zbawienia. I teraz, Ojcze Benedykcie, po takim ukazaniu świętości przechodzimy, prawda, do tego tematu, który nas tutaj bardzo interesuje, a mianowicie zawarty sakramentalny związek małżeński jest ze swej natury powołany do świętości. Bo przecież, jak czytamy to znów w listach apostolskich, prawda, małżeństwo jest znakiem miłości Chrystusa do Kościoła. Skoro tak, to znaczy małżeństwo ze swej natury jest powołane do realizowania tego ogólnego powołania do świętości na drodze życia małżeńskiego. Prawda? Tak to bym widział. Więc w związku z tym prosto można powiedzieć, święci chodzą po ziemi. Co więcej, żyją w małżeństwach, pracują w różnych warsztatach pracy, realizują różne zadania. I ta świętość w małżeńskim życiu, co zresztą wy chyba, będąc na rekolekcjach teraz niedawno, tak mocno doświadczyliście tego, że to graficzne nawet przedstawienie małżeństwa jako swego rodzaju trójkąta, prawda? Czyli zbliżanie się do siebie, przepraszam, zbliżanie się do Boga, to jest zbliżanie się jednocześnie do siebie, prawda? Zbliżanie się do Boga, czyli do świętości, uświęcanie siebie i uświęcanie współmałżonka.
Dobry związek małżeński zawiera się w troje. Pan Bóg, narzeczona i narzeczony. Ale mówimy o małżeństwie, które jest drogą do świętości i może się nam wydawać, że z chwilą zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego przychodzi ten moment uzdolnienia do świętości. Ale doskonale wiemy, patrząc na Monikę, Tomasza, Katarzynę oraz Artura, że żeby przyjąć sakrament małżeństwa i rozpocząć drogę do świętości na drodze małżeńskiej, o tę świętość należało się dobijać wcześniej, czyli zmagać się ze świętością dużo, dużo wcześniej i do małżeństwa przygotowywać się, by można było rozpocząć tę drogę do świętości. Ja, widząc tu małżeństwa, no nie sposób zapytać pana Tomasza, jak długo w związku małżeńskim?
16 lat jesteśmy w związku małżeńskim.
Pan Artur?
A my 11 lat.
11 i 16 lat. Ja tak zapytam w ten sposób, czy 16 lat temu, 11 lat temu, czy troszeczkę wcześniej, też panowie spotykaliście się wśród kolegów, mówiąc, że co za świat, te dziewczyny są do niczego. Żonę to teraz trudno znaleźć. Same takie jakieś ten. No ale pani Katarzyno, pani Moniko, czy tak nie było wśród koleżanek? Dlaczego o to pytam? Ponieważ coraz częściej w spotkaniach z młodymi ludźmi chłopcy narzekają na dziewczyny i to w taki sposób, że uszy więdną. Natomiast kobiety, dziewczyny narzekają na chłopaków tak, że aż ręce można załamać. Uszy nie więdną, ale ręce można załamać. I skąd moje pytanie też, będące pewną prowokacją, by państwo podzielili się tym momentem zapoznania, tym momentem potem takiego podejścia do sakramentu małżeństwa, przygotowania się do małżeństwa, no a potem drogą małżeństwa. No najstarsi mają pierwszeństwo, tak więc, panie Tomaszu.
No więc skoro już zostałem wywołany, no to wcześniej to tak chyba się nie zastanawiałem nad tym wszystkim. Dlaczego tak to było, żeśmy się spotkali akurat właśnie tego dnia w tym miejscu po raz pierwszy i jakoś zatrzymaliśmy się nad sobą. No, teraz jestem przekonany, że to był plan Boży, że to nie było przypadkowe.
To, że Pan Bóg wszczepił takie oko, które zauważyło tę, a nie inną?
Tak, myślę, że właśnie w ten sposób. No, nie jestem w stanie tego inaczej wytłumaczyć. No i całe szczęście, chwała Bogu za to, że tak podsuwa takie zdarzenia, historie.
Ale Monice chyba też, że tak wyglądała wtedy. No.
Tak, zdecydowanie. To ja myślę, że tak. No,
bo
że
to,
akurat...
co Bóg nie ukształtował, to jedna rzecz, ale to, co ona wypracowała, to chyba druga.
No myślę, że tak. No to potem konsekwencją tego było tam kilka lat przygotowań takich i poznawanie się. No i...
To ile lat temu był ten wzrok zatrzymany?
O, to bardzo dawno, nie wiem.
Ponad 20.
Kobieta do dat jest.
Tak, ale to takie właśnie wyjątkowe zdarzenie i myślę, że to nie byłby w stanie człowiek tego zaplanować w swojej słabości po prostu. To jednak nie myślę, że jestem przekonany o tym, że to była jakiś palec Boży, nie było to przypadkowe po prostu. Wiadomo, że to szmat czasu i długo by opowiadać, nie wiem o czym konkretnie.
Z jakiej rodziny pan się wywodzi?
Więc ja jestem w ogóle...
Rodzice
nie wiem,
wierzący,
co na myśli. Tak, zdecydowanie rodzice wierzący, głęboko wierzący i szerzej nawet rodzeństwo moich rodziców również, także tam i powołania zakonne były wśród rodziny, także głęboko wierząca i
małżeństwo. Małżeństwo to też założenie rodziny, jak wiele potomstwa?
No i jestem jednym z 10 rodzeństwa, 10.
Nie, 10?
10.
A wasza rodzina? Nie macie dzieci?
Mamy trzech synów.
No, pani Moniko, coś więcej. Tak jak do koleżanki by pani chciała naszczebiotać. Takich dobrych rzeczy. Na temat małżeństwa, na temat rodziny, na temat tego wszystkiego, co się wydarzyło w waszym życiu, jak to się potoczyło.
My od 2 lat należymy do kręgu rodzin. Bardzo się z tego faktu cieszymy, ponieważ ubogaca nas bardzo to bycie w kręgu. Poznajemy wspaniałych ludzi, uczymy się poznawać Boga bliżej. Cieszy nas rozwój naszych dzieci, ogromny rozwój.
Najstarszy syn
ma 13 lat, już 3 razy był na łazie, jest ministrantem. Drugi syn również jest ministrantem, ma 9 lat.
No, w tym roku trzeci
ma 5 lat, Kacperek. Tak.
Pani Moniko, a pani rodzina? Wytłumaczę, dlaczego to pytam.
Ja mam 3 siostry, czyli łącznie nas było 4. Moi rodzice żyją, są jeszcze młodzi, więc wspieramy się nawzajem w trudnościach życia codziennego. Jesteśmy dla siebie dużym wsparciem.
Dlatego, no za chwileczkę tu pani Katarzyna i pan Artur. Dlatego, że jeżeli rozmawiamy o małżeństwie, które jest drogą do świętości i mówimy, że nie z chwilą zawarcia sakramentu małżeństwa rozpoczyna się ta droga do świętości, to wiemy, że do świętości przygotowuje nas oczywiście Kościół, przygotowują nas wspólnoty, ale nade wszystko przygotowuje nas rodzina. czyli nasi rodzice przygotowali nas na tą drogę do świętości realizowaną przez małżeństwo, czy też realizowaną przez kapłaństwo. Panie Arturze, jak to było, jak te rozmowy z kolegami na temat dziewczyn?
Rozumiem, że wracamy do początku. Ja może zacznę od tego, że Tomek bardzo ładnie tutaj przedstawił tą swoją historię, bardzo mi się to podobało. Ja może nie będę oryginalny, ale to ciężko wracać aż tak daleko pamięcią do tych lat pierwszych spotkań, tej pierwszej chwili, aczkolwiek też trzeba powiedzieć, że są to chwile, których się nie zapomina, są to chwile wyjątkowe, które zostają, myślę, że nie tylko w pamięci mojej, ale jak wszystkich tych, którzy traktują małżeństwo w należyty sposób i jest to dla nich coś, co jest takim cementem na całe życie. Więc myślę, że wracając do tych chwil, może nie będę się rozgadywał faktycznie, bo może nie jest to czas i miejsce, żebyśmy rozmawiali teraz o aż takich szczegółach, ale a propos wszystkiego po kolei, tak mniej więcej ojciec tutaj nas naprowadzał, to dorastaliśmy do tego momentu z małżonką obecną Kasią, wtedy jeszcze moją, umówmy się, przyjaciółką, później narzeczoną, w takim duchu, który faktycznie został, że tak się wyrażę, zapoczątkowany w domu rodzinnym, bo bez tego w sumie ciężko sobie wyobrazić, żeby dojrzeć i pragnąć tego, co gdzieś tam w człowieku jest, jeżeli nie ma jakiejś podwaliny, nie ma jakiegoś fundamentu, który gdzieś tam w jakiś sposób został w pewnym momencie, dobrym momencie osadzony i w jakiś sposób później na nim będzie można, że tak się wyrażę, zbudować coś, co będzie trwałe i gdzieś tam w związku później owocować. Więc idąc dalej, tak, no może tutaj żona dobrze podpowiada. W tej drodze do sakramentu małżeństwa nie tylko pomagała rodzina, ale również takie nasze kroki, przedsięwzięcie. Akurat jesteśmy mocno związani z pielgrzymką na Jasną Górę. Ja sam uczestniczyłem w tej pielgrzymce już kilkanaście razy jako pielgrzym z Warszawy i Przedborza, bo akurat tak się złożyło, że w naszej najbliższej rodzinie mamy czterech księży. I nie tylko księża, ale również w
siostry
zakonne, tak. Natomiast a propos księży, to właśnie jeden z naszych księży, ojciec Paulin Stanisław, obecny biskup, prowadził kiedyś grupę dziesiątki niebieskiej, właśnie warszawskiej pielgrzymki, tak zaszczepił w nas taką iskrę właśnie pielgrzymowania. To pielgrzymowanie właśnie było zawsze u nas w rodzinie pielęgnowane i w jakiś sposób żeśmy z tego czerpali siły na cały rok, bo umówmy się, pielgrzymka jest jednoroczna, tak? Mamy święto 15 sierpnia, mamy 26, później odpust na Jasnej Górze. Akurat pielgrzymka warszawska, wiadomo chyba wszystkim i wszemobec, że pielgrzymuje na 15 sierpnia, więc też się pewnie tam już wszyscy w stolicy przygotowują i pakują, bo to 6 wyjście, a w sumie dzisiaj mamy 4, czyli tak w sumie na temat też jest i ten czas. Więc wtedy moją dziewczynę, Kasię, też zabrałem, pamiętam, na pielgrzymkę do Jasnej Góry z Warszawy i to było właśnie przed sakramentem, przed powiedzeniem sobie tak przy ołtarzu. Nie powiem, bo to była taka dobra szkoła dla nas obydwojga. W tym całym zamieszaniu, chaosie tej codzienności, tej, umówmy się, takiej młodzieńczej jeszcze werwy w człowieku, która gdzieś tam, myślę, że u każdego jest do pewnego momentu, to było takie właśnie mocne gdzieś tam usadzenie i powiedzenie sobie pewnych wartości, jeszcze przypomnienie tych wartości z wyniesionych z domu, więc no taka droga, taka droga. Myślę, że można by jeszcze długo opowiadać, tak, iść dalej, tylko nie wiem, czy się nie troszeczkę zaplączemy tutaj, ewentualnie nie wyjdziemy z tego, o czym mamy rozmawiać tutaj.
To znaczy, zanim dojdziemy do domowego kościoła, to warto taką historię małżeństwa i tego narzeczeństwa opowiedzieć, ponieważ wiele osób poszukuje, jak rozpoznać, czy ta osoba jest tą osobą właśnie dla mnie. I tutaj, jak pan zauważa, panie Arturze, no pielgrzymka jest piękną sprawą w tym wszystkim.
Tak, no taką, są takie rekolekcje.
Rekolekcje z jednej strony, a z drugiej strony często wychodzi prawda z człowieka. na pielgrzymce. Przez trud, przez zmęczenie, przez nieustanną gotowość do znoszenia własnych słabości, ale też do znoszenia słabości drugiego człowieka, do jego radości, nie zawsze takich radości, jakie nam odpowiadają. Także że za tę pielgrzymkę i przypomnienie jej jak najbardziej dziękujemy. No, wersja pani Katarzyny. Pani Katarzyno.
W moim domu rodzinnym też zawsze była niedzielna msza święta. Nieważne, co by się działo, tak, czy byłabym, nie wiem, zmęczona bardzo, czy zawsze była ta msza święta, mimo tego, że kościół był kilka kilometrów, nie wiem, sześć, może siedem od mojego domu, to zawsze starałam się, żeby do kościoła trafić, choć czasami było tak, że na przykład wracałam z dyskoteki o godzinie 5 rano, tak, a później rano wstawałam o godzinie 10 i do kościoła. No więc to też była taka droga, prawda, przedmałżeńska. Czasami nawet pieszo. Różnie było wtedy.
czyli młodość była szumna, normalna.
Normalna, tak.
Święta.
Słucham?
Święta.
Młodość?
Tak.
Oj, no tego nie mogę powiedzieć. Ja tego nie wiem.
Czy państwo są szczęśliwymi rodzicami?
Tak.
Tak.
O dzieciach kilka słów?
Mamy córkę Wiktorię, 10-letnią, i syna Mateusza, który ma 8 lat. Pozdrawiamy ich, bo są właśnie u cioci.
Jak najbardziej. I w domowym kościele państwo są od...
2 lat.
Od 2 lat.
Raczkujemy.
Raczkujecie. I teraz przechodzimy do zasadniczego tematu. Domowy Kościół pomaga w realizacji zadania Małżeństwo drogą do świętości. Dla państwa perońskich to małżeństwo już trwa 16 lat, dla państwa Dziubów lat 11. Księże kanoniku, skąd inicjatywa, by zaraz po przyjściu do parafii rozpocząć formację małżeństw przez domowy kościół?
Uważam, że małżeństwo jest pewnym szczytem. Małżeństwo, jak wszyscy już dobrze uświadomiliśmy sobie tutaj, ma bardzo mocne osadzenie w Kościele. Jest znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. I w związku z tym, jeżeli mamy pracować nad człowiekiem, to w pierwszym rzędzie musimy pracować nad małżeństwem. Ja od kilkudziesięciu lat jestem moderatorem ruchu Domowy Kościół. Wcześniej oczywiście w ruchu Światło Życie Młodzieżowym. I muszę powiedzieć, że moje doświadczenia pracy z rodzinami ukształtowały we mnie jako kapłanie takie przekonanie, że małżeństwa są i powinny być takim centrum zainteresowania ze strony Kościoła. Znajduję w nich, w małżeństwach, pole do pracy nad dziećmi, nad młodzieżą. Są takim bardzo silnym zapleczem dla Kościoła i tego parafialnego i tego kościoła w zakresie diecezjalnym, w wymiarze jeszcze szerszym. Stąd też to moje takie pierwsze jakby uderzenie po przyjściu do parafii, pragnienie zorganizowania kręgu rodzin. I muszę przyznać, że to pragnienie zrealizowało się ku mojemu zaskoczeniu szalenie szybko, bo to w ciągu 2 miesięcy od bodajże przyjścia do parafii i już były początki organizowania domowego kościoła. I myślę, że w trakcie tych 2 lat spotkań wszyscy, którzy tworzą 2 kręgi rodzin, uświadomili sobie już po takim krótkim czasie, że domowy kościół uświadamia nam na nowo nasze powołanie, wasze powołanie małżeńskie. Skoro więc powołanie małżeńskie to jest powołanie do bycia świadkiem Jezusa Chrystusa poprzez wspólnotę małżeńską, w związku z tym jest łatwo z tego wyciągnąć wniosek, że ono jest taką bazą w ogóle pracy w parafii I stąd też no, Kościół musi zwracać uwagę w pierwszym rzędzie na małżeństwa, prawda? Zresztą Ojciec Święty Jan Paweł II wielokrotnie na ten temat mówił, pisał i bardzo wiele razy zwracał się właśnie do małżeństw o ich świętość, o ich włączenie się w życie Kościoła, prawda? Zresztą wielokrotnie rozmawialiśmy, nawet na tym etapie, powiedzmy, przygotowywania się do dzisiejszej audycji, że małżeństwa żyjące blisko Pana Boga to małżeństwa, które realizują naprawdę w sposób bardzo podstawowy to zadanie, które im Chrystus wyznaczył, prawda? A więc zadanie bycia solą ziemi, światłem dla świata, stawanie się pewnym znakiem bardzo ważnym i potrzebnym. Myślę, że można by bardzo na ten temat wiele mówić, prawda? Ale myślę, że w trakcie rozmowy też tutaj okaże się ta istota małżeństwa, które jest właśnie skupione wokół Chrystusa i do świętości prowadzi.
Prosimy Państwa o takie świadectwo, zarówno Państwa Perońskich, jak i Państwa Dziubów, byśmy potem mogli zaprosić do naszej dyskusji i też do takich świadectw naszych radiosłuchaczy, by tutaj dać dobry zaczątek, dobrą podstawę do dalszych rozważań. Czym jest domowy Kościół w rozpoznawaniu wciąż na nowo tego powołania do świętości, powołania na drodze małżeństwa, małżeńskiej, czyli rozpoznawania, czym jest małżeństwo. Pan Tomasz.
Więc ja chciałem powiedzieć, że tak z własnego doświadczenia to myślę, że w ogóle fantastyczna sprawa jest domowy Kościół, bo w dzisiejszej rzeczywistości mediów, rozrywki, elektroniki, myślę, że łatwo się zagubić, stracić sens w ogóle małżeństwa, sens bytu naszego na ziemi i łatwo jest odejść od tego naszego głównego celu, czyli drogi do świętości, a w ostatecznym rachunku takim, żeby po prostu do zbawienia dążyć. Więc tu domowy Kościół dla mnie to jest bardzo no, wielka przemiana. Wielka przemiana bardzo dużo mi daje. Zwracam uwagę na wiele rzeczy, na których wcześniej nie zwracałem uwagi. Może zwracałem, ale nie z taką uwagą. Czytanie Pisma Świętego daje mi po prostu, prowadzi mnie przez życie. Ciągle odnajduję tam dla siebie wskazówki i drogowskazy. Czerpię z tego bardzo dużo i nie tylko dla siebie, ale to dla moich bliskich. Najbliżej dla rodziny, potem dla jakiejś dalszej rodziny, dla znajomych w pracy. No, nie wyobrażam sobie, żeby po prostu jakbym mógł teraz funkcjonować bez tego. Bez tego, co mi dają spotkania w kręgu rodzin. Po prostu moja świadomość bycia chrześcijaninem jest po prostu zupełnie inna niż wcześniej.
Jak często odbywają się takie spotkania i czego dotyczą? No rozumiem, że czytanie Pisma Świętego, no czego jeszcze? No bo mówi Pan, że tutaj wzrasta świadomość, przeżywanie nagle z takiego no, chodzenia, można powiedzieć, w takim półzmroku, prawda? No bo to nie było tak, że nie było światła w dotychczasowym życiu małżeńskim. Nagle olśnienie na wiele spraw. Tak to można wyrazić, to co Pan powiedział. Jak wygląda i czego dowiadujemy się, gdy uczestniczymy w spotkaniach domowego Kościoła? Pani Monika, widzę, że tutaj małżonek przekazał paleczkę.
Nasze spotkania odbywają się raz w miesiącu. No ja osobiście nie potrafię się doczekać. Z miesiąca na miesiąc wydaje mi się, że ten czas się wydłuża. po prostu no, liczę dni, kiedy będzie nasza...
To nie jest tak, że siedzicie w kościele cały czas
no
od rana.
Nie, spotkanie mamy tylko raz w miesiącu i ono nie może trwać dłużej niż 3 godziny. Spotykamy się z cudownymi ludźmi. Ksiądz proboszcz zawsze jest z nami, który bardzo nas ubogaca swoją osobą. Pierwszą częścią naszego spotkania jest dzielenie się życiem. To jest taka po prostu luźna rozmowy małżonków należących do kręgu, gdzie dzielimy się po prostu swoim życiem, dzielimy się radościami, smutkami.
W ostatnim czasie co było największą radością
W sobotę urodziła się nam Gabrysia, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy i mamy jej i tatę. Także naprawdę...
A smutna taka wiadomość życiowa?
No, to może 1 maja zmarła mama Tomka. Także też czuliśmy, że wszyscy są z nami.
Teraz na pewno na kolejnym spotkaniu będą wspomnienia wakacyjno-urlopowe.
Tak, byliśmy na rekolekcjach, udało się całym kręgiem być. Naprawdę... Cudownie, po prostu cudownie.
Gdzie
polecamy. W Czarnej Górze, to jest koło Bukowiny Toczańskiej.
Blisko
Krościenka, tak. Bardzo ubogacające przeżycia, cudowni ludzie. No.
Och, jest też, brak słów. Coś do tego, państwo Katarzyna i Artur? Pani Katarzyna.
Nasze comiesięczne spotkania dla nas również są wielką radością, też czekamy na nie. Dzielenie się życiem, czyli taka część herbatkowa, to jest herbata, ciasto i takie luźne rozmowy. Później przechodzimy do...
Kobiety z kobietami, mężczyźni z mężczyznami?
Nie,
razem.
Nie, wszyscy razem. Później przechodzimy do części formacyjnej, którą prowadziła para pilotująca Ela i Stanisław, których pozdrawiamy, jeżeli nas słuchają. Wspaniali ludzie, których poznaliśmy właśnie dzięki domowemu kościołowi. Cóż mogę dodać?
Czego się pani dowiedziała na takim spotkaniu?
Na takim spotkaniu? Mhm.
Z tego wymiaru formacyjnego. Co było zaskoczeniem?
To znaczy, ze spotkania na spotkanie dowiadywaliśmy się czegoś nowego.
Na przykład?
Na przykład dowiadywaliśmy się, jakie są nasze dary naszego ruchu. Inaczej można nazywać je perełkami albo zobowiązaniami. Więc nasza para pilotująca nam tak stopniowo przedstawiała, jakie są te zobowiązania. I najpierw było to czytanie Pisma Świętego.
To ciekawe. Słyszeć o zobowiązaniach i nazywać to perełkami, jeszcze się cieszę.
Tak.
Ja się bardzo
cieszyłam z tej perełki. No i tak ze spotkania na spotkanie były kolejne. Później namiot spotkania, modlitwa małżeńska, modlitwa rodzinna,
dialog. Modlitwa małżeńska, czyli?
Czyli modlitwa tylko z małżonkiem. Z dziećmi jest modlitwa odrębna, modlitwa z małżonkiem, która powoduje, że chcąc, nie chcąc, nawet jeżeli coś się wydarzyło w dniu takiego, że nie wiem, pokłóciliśmy się, chociaż rzadko się to nam zdarza, ale się zdarza, no to klękamy wspólnie do tej modlitwy.
Trzeba zazgrzytać zębami tak, żeby mąż nie słyszał. Panie Arturze?
No myślę, że tutaj praktycznie wyczerpaliśmy prawie ten taki punkt początkowy, jeżeli chodzi o wprowadzenie tego, z czym mamy do czynienia przy tych spotkaniach. Może dodajmy jeszcze, że przy każdym spotkaniu formacyjnym, comiesięcznym,
jest też oczywiście nie tylko czytanie Pisma Świętego, ale również dzielenie się, a więc jakimiś swoimi przeżyciami, swoimi refleksjami na temat słowa przeczytanego, co jest też dosyć cenne i budujące, bo każdy jednak ma też coś od siebie do powiedzenia, co też ubogaca, myślę, wydaje bardzo każdego z nas i powoduje, że wspólnota jest bardziej scementowana i bardziej po prostu przeżywa i wczytuje się w głębie Pisma Świętego, co jest dosyć istotne.
Chyba uczymy się wtedy szacunku jedni do drugich, że każdy jest darem ze swoją mądrością, ze swoim doświadczeniem. Mhm. Czy Panu się udało odkryć coś w Piśmie Świętym, co zadziwiło wspólnotę?
Ciężko mi teraz sobie przypomnieć aż taki mocny akcent. Bo wiadomo, że słowo pisane, mówimy o Piśmie Świętym, każdy może, wiadomo, interpretować w różny sposób. Wiadomo, że jest ono pisane do nas każdego indywidualnie, z osobna, ale jednak wiadomo, że...
Ale zawiera też prawdę obiektywną.
Obiektywną, prawda? Oczywiście. Mhm. No myślę, że może aż tak mocno, może to jeszcze przed nami. Trzeba jeszcze szukać tego, co ewentualnie może się pojawić. Natomiast wspomnijmy też, że przy każdym spotkaniu jest też część modlitewna, tak? A więc modlimy się wspólnie.
Czy jak wracacie do domu, dzieci odkrywają zmianę? O, mama wróciła z tatą ze spotkania. Jak spokojnie w domu. Jacy są wspaniali.
No myślę, że to by trzeba było ich spytać, ale na pewno jest to coś, co oni zauważają, prawda? Tak, na pewno. To jest myślę też dobry punkt i moment, żeby zachęcić ewentualnie tych, którzy nie wiem, myślą o tym, żeby się pojawić na takim spotkaniu, ewentualnie mają jakieś ewentualnie znaki zapytania, bo tak się w sumie wsłuchując tu od początku w to, co ksiądz proboszcz powiedział o tym, że tak szybko zauważył odzew ze strony parafian co do powstania tych pierwszych kręgów, to faktycznie no, tam naszą parafię, która liczy około 10 tysięcy...
Siedmiu.
Tak?
Pięciu.
Cała gmina. To jest raptem 10 rodzin, tak? 10 rodzin. Może to jeszcze będzie, w trakcie się jeszcze pojawi, to, że faktycznie myśmy też, odpowiadając na głos księdza proboszcza, nie wiedzieli za bardzo, co nas czeka, jak to będzie funkcjonowało, z czym w ogóle możemy się ewentualnie liczyć, spotykając się w domowym kościele, bo tak naprawdę wcześniej to tak gdzieś tam się obiło o uszy tylko, tak, jakaś oaza, ruch, światło, życie, to
domowy
było coś
kościół
takiego,
brzmi jak kościół. Jak domowy kościół, tak, ale że za chwileczkę proboszcz powie, w domu macie wybudować ołtarz.
I czekaj, zwróćmy uwagę tutaj, jeżeli...
Tak, oczywiście.
Bo tutaj pojawił się problem, no tak na samym początku, jakieś zobowiązania, jakieś perełki, prawda? Jak można perełkami nazywać coś, co jest zobowiązaniem? I tak naprawdę zwróćcie uwagę na to, myśmy mówili wielokrotnie o tym, że tak naprawdę druk domowego kościoła nic nowego nie wnosi w małżeństwo, nic nowego. Ja tutaj może mówię coś takiego, co ktoś tam z kręgu rodzin słuchający odczyta w sposób niewłaściwy. Każde małżeństwo sakramentalne jest naprawdę zobowiązane do tego wszystkiego, czego my się uczymy w domowym kościele. Czyż każde małżeństwo nie jest zobowiązany do bycia znakiem miłości Chrystusa do Kościoła? Tak. Czy każde małżeństwo jest zobowiązane do tego, żeby wzajemnie się modlić? Są przecież mężem i żoną, czyli w jakimś sensie tworzą w stosunku do siebie drogę do Boga prowadzącą, prawda? Więc powinni się modlić. Czy z rodziną całą powinni się modlić? Powinni się modlić. Czy powinni dialog małżeński przeprowadzać? Może nie w takiej formie, w jakiej to tego się uczymy w domowym kościele, ale powinni. I tak wszystkie inne perełki, czy dary ruchu, powinny być realizowane w każdym małżeństwie, nawet nie należącym do ruchu. Ale co nam daje ruch? Daje nam świadomość tego. Uświadamia nam, że to jest nasza droga.
Weryfikuje, wzajemnie ubogaca.
Tak, tak, wzajemnie ubogaca. Przecież my dlatego przeżywamy, my kapłani, przeżywamy rekolekcje, dlatego, żeby sobie uświadomić w pewnych momentach nasze powołanie, które czasami w życiu bywa przytłoczone budową kościoła, budową różnych rzeczy, prawda, zabieganiem takim, że stop. Przypomnij sobie, jak Chrystus ci powiedział, pójdź za mną. przypomnijcie sobie, Chrystus wam przy wyrażaniu słów ślubuje ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską powiedział, jesteście powołani do świętości. Także według mnie te zobowiązania odkrywane w domowym kościele są tak naprawdę odkrywaniem tego, co powinniśmy już dawno mieć odkryte.
Co na naukach przedmałżeńskich gdzieś tam umknęło między lewym a prawym uchem, albo jak odrzutowiec nad głową tylko zaświstało i nic więcej. Natomiast przychodzi taki czas życia rodzinnego, małżeńskiego, że zaczynamy pytać się o to, o czym mówił pan Tomasz, a mianowicie sens naszego bycia na ziemi. Co jest sensem naszego życia? Co jest sensem naszego wzajemnego spierania się, pani Katarzyno, od czasu do czasu, prawda? No, po co się z nim kłócić? No, na przykład, dlaczego się trzeba godzić? Dlaczego trzeba się modlić? I wtedy przychodzą z odpowiedzią właśnie takie rzeczy. Już rozumiemy, że domowy kościół, spotkania raz w miesiącu, spotkania nie dłuższe niż 3 godziny, żeby wzajemnie się nie adorować, żeby zatęsknić. To przypomnienie podstawowych zasad życia małżeńskiego. To też, jeżeli chodzi o troskę o własne zbawienie, to pogłębianie własnej wiary, odpowiedzialność za małżonka, za żonę w trosce o wiarę i też no, trzeba czytać Pismo Święte, zgłębiać naukę, wykładnię naszej wiary, żeby tę wiarę przekazać dzieciom. To też jest powinność nie księży, ale małżonków. A księża mamy no, nauczać wszystkich, ale tą pierwszą szkołą jest rodzina. Zapraszamy naszych radiosłuchaczy z pytaniami, ze spostrzeżeniami. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale państwo Perońscy i państwo Dziubowie są dzisiaj specjalistami od życia małżeńskiego, życia rodzinnego. Niemalże mamy wtorkową audycję na antenie Radia Maryja, czyli jutrzejszą, dla małżonków i rodziców, też prowadzoną przez domowy kościół. Państwo Polakiewicze też należą do domowego kościoła i od samego początku istnienia radia prowadzą audycję dla małżonków i rodziców. A zatem zapraszam państwa do współtworzenia, do pytań. 44 681 61 00, 44 681 61 00, i drugi numer 44 682 32 81, 44 682 32 81. Przez ile mórz lecieć ma.
wszechświat i ty swą odpowiedź rzuć na wiatr.
Domowy Kościół pomaga w realizacji zadania Małżeństwo drogą do świętości. To rozmowy niedokończone sprzed Boża od Matki Bożej Serdecznej. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Maria z diecezji lubelskiej. Bardzo się cieszę, że gośćmi tej audycji jest właśnie Ruch Domowego Kościoła. Gorąco pozdrawiam i kapłanów, i pary, i ich dzieci. Od 2000 roku wraz z mężem i można powiedzieć nawet szerzej troszeczkę, bo i z dziećmi należeliśmy do domowego kościoła, bo formacja obejmuje całą rodzinę. Teraz w obecnym czasie nasze więzi z naszym kręgiem się rozluźniły. Z naszej jakby winy mąż z racji pracy, którą wykonuje poza granicami kraju, przyjeżdża no, w takich terminach, że bardzo trudno nam było, choć wspólnota nasza, nasz krąg był bardzo otwarty na to, ale bardzo trudno nam było dostosować nasze możliwości do tych comiesięcznych spotkań. Zostaliśmy sympatykami i w naszym małżeństwie zostały te perełki. Nawet nie chcę używać słowa zobowiązania, dlatego że przez te kilkanaście lat, wyjeżdżając na różne rekolekcje, takie 15-dniowe, także takie tematyczne, krótsze, zarówno w naszej diecezji lubelskiej, jak i poza jej granicami. Przeżywaliśmy jedne z tych rekolekcji z siostrą Skudro, która razem z księdzem Blachnickim, można powiedzieć, była taką współzałożycielką, twórczynią tego ruchu. Siostra Skudro, świętej pamięci, już nazywała to nie perełką, nie zobowiązaniem, a mówiła, że są to szanse. Nazywała to szansami. I ja też tak do tego podchodzę. To tak jakby kierowca powiedział, że kodeks drogowy jest dla niego przeszkodą w bezpiecznym dojechaniu do celu. Tak samo tutaj te szanse są dla nas gwarancją szczęśliwego dotarcia do tego celu, do którego powinniśmy razem ze współmałżonkiem zmierzać. I to jest piękna formacja, dlatego że to nie jest tak, że uczestniczy jeden z małżonków. Czasem tak jest, że idzie tylko jedno z małżonków na spotkanie kręgu, ale w tej drodze są formowani oboje. Nam nadal pozostały te szanse, a więc staramy się czytać Pismo Święte, aby nie zagadywać Pana Boga, ale dać Mu szansę powiedzenia coś do nas. Jest modlitwa małżeńska, nawet na odległość. Puszczamy sobie sygnały, strzałki komórką i już wiemy, ja tu w Polsce, a mąż daleko w świecie. I się wspólnie modlimy. Natomiast ja tutaj dzwonię jakby troszeczkę, przepraszam, z taką propozycją dla środowiska domowego kościoła. Otóż tak wiele mówimy, prawda, o kryzysie małżeństwa. Natomiast chciałam nawiązać do tej ogólnopolskiej pielgrzymki małżeństw na Jasną Górę, która, jeśli dobrze pamiętam, odbywa się już od lat chyba w trzecią niedzielę września. Tu niech ojciec prowadzący mnie poprawi, bo mogę się mylić. I dzwonię, żeby poprosić całe środowisko domowego kościoła, aby, nie wiem, apel, nie wiem, jakieś wołanie do episkopatu naszego, do komisji odpowiedzialnej za sprawy małżeństwa i rodziny, aby na całą Polskę rozlała się ta wielka łaska odnowienia przyrzeczeń małżeńskich, które są co roku na Jasnej Górze, a tak bardzo trudno od proboszczów w miejscowościach różnych, już w naszych tu terenach, wyprosić takie odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Gdy stoją dzieci, ja uczestniczyłam w te sama, wiem jak ogromnym było to dla nas przeżyciem, gdy nasze dzieci patrzyły na nas, gdy my na nowo wybieramy siebie, odnawiamy to przyrzeczenie, gdy dzieci już są z nami, gdy my je wszystkie przyjęliśmy, po katolicku staramy się je wychowywać i dzieci patrzą, dla nich jest to ogromne przeżycie, że oto mama i tata po kilkunastu latach stają naprzeciwko siebie w kościele. To jest tak bardzo prosto technicznie zrobić. Wystarczy jedną mszę w niedzielną właśnie w łączności z Jasną Górą na to poświęcić. Ja wołam całym moim takim sercem żony o takie wsparcie tego, bo jest to bardzo pięknie zorganizowane w Częstochowie. Niech się to rozleje. Jeśli widzimy ogromny kryzys małżeństwa, ogromny kryzys rodziny, widzimy wielki atak na nasze małżeństwa i rodziny. Nasze dzieci zaczynają mieszkać ze sobą przed ślubem, prawda? Widzimy luźne związki, widzimy rozbite relacje. Ratujmy to, a ta łaska odnowienia sakramentu małżeństwa jest tak mocna, jest tak wiążąca, że naprawdę nie możemy, ani my jako wierni, ani Kościół, tutaj myślę o episkopacie, nie możemy tej szansy nie wykorzystywać. Gorąco proszę domowy Kościół o włączenie się w to, szczególnie tu myślę o parze prawda, krajowej, myślę o krajowym moderatorze, a bardzo gorąco chcę pozdrowić wspaniałych kapłanów i księdza Piotra Drozda, który tyle serca wkłada w domowy Kościół, i księdza Marka Maja, i księdza Marka Urbana, którym oboje z mężem tak wiele zawdzięczamy, a też ogromnie dużo zawdzięcza im cała wspólnota i wszystkim kapłanom, którzy się trudzą dla małżeństw i rodzin. Niech Pan błogosławi w szczególnym tym dniu, kiedy prawda, patronem jest Jan Maria Wianek.
Dziękujemy Pani Mario, dziękujemy za
Szczęść Boże
za no to świadectwo, też za te propozycje. Tutaj ja w pewien sposób odbiję piłeczkę od episkopatu do małżeństw i rodzin. Bo wiemy doskonale, że jeżeli młodzież chce coś osiągnąć, to osiągnie i nie trzeba jej wzywać siłami listów pasterskich, chociaż Bogu dzięki, że są. Tak samo małżeństw. Tutaj nie wszystko odgórnie, prawda? Wiele inicjatyw jest tych oddolnych. Nie podejrzewam, że gdy zbiorą się małżeństwa i poproszą księdza proboszcza o przewodniczenie, o wyznaczenie księdza, który im pomoże pielgrzymować na Jasną Górę, który pomoże im w prowadzeniu domowego kościoła, żeby był ten asystent, nazwijmy go tak, kościelny, zwłaszcza konieczny i potrzebny przy interpretowaniu Pisma Świętego. Prawda? To, że ksiądz proboszcz odmówi, że powie nie, dajcie spokój, idźcie do innej parafii. No to myślę, że nie tak.
Ja myślę, że słusznie zauważyła Pani problem, że jakoś tak nie zauważamy takich bardzo ważnych momentów, na które jednak warto zwracać uwagę. Też tutaj w jakimś sensie warto, żebyśmy się uderzyli w piersi, że nie zawsze i nie do końca wychodzimy naprzeciw, ale z drugiej strony przecież zawsze znakomitą okazją do uświadomienia sobie tego dnia, tego momentu, kiedy powiedzieliśmy sobie sakramentalne słowa, jest rocznica małżeństwa. Dlaczego u nas w praktyce jest mnóstwo mszy w intencji zmarłych, co powinno się robić, a niestety tak mało i tak rzadko wierni proszą o mszę świętą w rocznicę ślubu. Niestety ja z praktyki duszpasterskiej o tym mogę powiedzieć. Z kolei rodziny będące w domowym kościele mają okazję zawsze w czasie rekolekcji odnowić swoje małżeństwo. Zawsze mają taką okazję i czynią to nieustannie. Jest taki dzień w czasie 15-dniowych rekolekcji, kiedy odnowienie przyrzeczeń małżeńskich jest przeżywane bardzo uroczyście, z wielkim przeżyciem I myślę, że to staramy się czynić. Ale jednak, czy nie jest tak, ojcze, i wy przede wszystkim, czy nie przyznacie racji, że oddolnie jako małżonkowie nie do końca zajęci różnymi sprawami, zabieganiem wokół różnych spraw, zapominamy o tym sakramentalnym ślubuję ci.
W ubiegłym roku mieliśmy właśnie 10. rocznicę ślubu. Mąż właśnie zamówił mszę. Bardzo uroczysta była. Proboszcz tutaj prowadził ją. Tak więc...
Ale faktycznie to była w sumie pierwsza.
W 10. okrągłym rocznicę.
Czyli jest tutaj taka konkluzja, że faktycznie małżonkowie chyba chcą tak podkreślić tylko te bardziej okrągłe rocznice, a nie coroczne, prawda? Tak mi się wydaje. Zresztą to można też zauważyć po intencjach.
W tym roku, od początku w zasadzie roku, zorganizowaliśmy tutaj w parafii msze święte rocznicowe z różnych okazji rocznicowych. No i niestety było zaledwie parę małżeństw. A miałem taką wizję, że zgromadzę wszystkich obchodzących w danym miesiącu daną rocznicę na mszy świętej, później w domu formacji i uda mi się pozyskać nowych członków kręgów rodzin domowych Kościół.
No życzymy, że tak powiem, cierpliwości,
wytrwałości.
Deszcz obfitości spadł na ziemię tutejszą. Mamy nadzieję, że też deszcz obfitości łaski Bożej też spadnie i proboszczowi da wytrwałość, a parafian zachęci do takiego świętowania. Myślę, że też nie można na wszystkie sprawy związane z formacją, z przeżywaniem małżeństwa i rodziny patrzeć w oderwaniu od tego, co się dzieje w społeczeństwie, tego, co się dzieje w naszym życiu zawodowym, w naszym życiu politycznym, gospodarczym, w naszym życiu, też go nazwę takim emigracyjnym, jak wiele osób emigruje, jak wiele osób szuka pracy i nie znajduje tej pracy w miejscu zamieszkania, a nawet nie znajduje tej pracy w promieniu najbliższych 100, 150, nawet 200 kilometrów. To też ma jakieś przełożenie. Ale z drugiej strony zaczynamy odradzać te inicjatywy gromadzenia się. Czy to w kręgach związanych z naszą pobożnością, religijnością, świętością, wiarą, czy to w kręgach związanych z naszymi zainteresowaniami, czy to w kręgach związanych tutaj chociażby z pasjami, nie wiem, zawodowymi jeszcze, że to, co ustrój komunistyczny w nas tępił, a mianowicie spotykanie się i zawiązywanie różnego rodzaju wspólnot i niechęć do wszelkiego rodzaju takich wspólnot, teraz powoli zaczyna się odradzać i budzimy się, dlaczego myśmy tego wcześniej nie robili, prawda? I być może to jest jedna z przyczyn, że nie tak łatwo i na hura wszyscy biegną na pierwszą propozycję, prawda, czy drugą, ale miejmy nadzieję, że tutaj wytrwałość księdza proboszcza i zaangażowanie chociażby tych 10 małżeństw, które są w kręgu rodzin w tej parafii, przyprowadzi kolejne. Jeżeli słyszymy jeden miesiąc, jeżeli słyszymy spotkania domowego kościoła, jeżeli słyszymy 10 rodzin w parafii, to są kolejne pytania, które zadam. Natomiast przypomnę jeszcze numery telefonów do nas, do studia. 44-681-6100. 44-681-6100 lub 44-682-3281. 44-682-3281. Bo z tego, co się domyślam, to spotkanie i te pogaduchy na początku, czyli to dzielenie się życiem, nie odbywa się w kościele, odbywa się w domach rodzinnych. No, jeżeli grupa kręgu rodzinnego, domowego kościoła ma 20 rodzin, to gdzie to pomieścić?
Kręg powinno być od 4 do 7 rodzin.
Od 4 do 7, to już mamy pierwsze ograniczenie. A dlaczego raz w miesiącu spotkanie? ksiądz, kanonik.
Więc jest to uzasadnione, że raz w miesiącu, nie częściej, ze względu na powinność wobec rodziny. Małżonkowie mają powinność wobec dzieci, wobec siebie nawzajem, więc nie może to spotkanie odbywać jak w wypadku grup młodzieżowych co tydzień. No bo jednak ten.
A dlaczego cykl, do 3 godzin?
Do 3 godzin, no bo też nie można opuszczać rodziny na dłuższy czas.
Czy to spotkanie jest bez dzieci?
Dzieci zostają w domu. W pewnych wypadkach się organizuje jakiś pokój zabaw dla dzieci. Chodzi o to, żeby małżonkowie mieli te 2,5-3 godziny czasu na formację, na spotkanie. Zwykle jest tak, że jakoś się organizuje czas dla dzieci, czas zajęcia ich czymś, prawda? A małżonkowie wtedy idą na miesięczne spotkanie.
Czyli jeżeli jest takich rodzin, są takie rodziny, tam 4-5 rodzin, które się dobrze znają i to nic, tylko przyjść do proboszcza, powiedzieć, chcemy domowy kościół?
Można i tak, owszem. Owszem, można i tak, ale główną jakby przesłanką do tego, żeby przyjść i powiedzieć, że chcemy do domowego kościoła być, bo my się świetnie znamy, to jest jednak ważniejsza,
chcemy poznać troszeczkę bardziej Pana Boga.
Ojcze, wracając do tego zasadniczego tematu, który tutaj postawiliśmy sobie, musi być to pragnienie uświęcenia się, to głębsze wejście w powołanie małżeńskie, to głębsze uświadomienie sobie naszej drogi do świętości, która przez małżeństwo realizuje się, prawda? I jeżeli takie pragnienie, być może, że ono w tym momencie w waszym przypadku też chyba nie było tak klarowne, kiedy przyszliście na moje zaproszenie, idziemy, bo chcemy się uświęcić. Nie, idziemy, no właśnie, po co idziemy?
Na pierwsze są wakacje, teraz rozpoczął się kolejny turnus, pierwszy dzień urlopu, gdzieś tam nad jeziorem, nad morzem, ktoś włączył Radio Maryja i słyszą nas na przykład jakieś zaprzyjaźnione rodziny, 3-4. Jedna rodzina nie dojechała na przykład, bo się im zepsuł samochód, czy coś innego stało, albo w ostatniej chwili męża wzięli do pracy, nie ma urlopu i mówią, jak wrócimy, czemu nie?
Zapraszamy bardzo serdecznie. Przyjście będzie już takim
znakiem. No bo spotykamy się, rozmawiamy o świecie, o polityce, czasem negatywnie o księżach, oby jak najrzadziej, czasem o sąsiadach, czasem o tych i w końcu mówimy, no ileż lat możemy o tym samym gadać? No ileż lat z rzędu możemy to samo krytykować? Może byśmy się czegoś dowiedzieli więcej na temat świętych małżeństw, może takie były święte małżeństwa. Może o tym Piśmie Świętym troszeczkę więcej, może o Kościele troszeczkę więcej, a może nam to pomoże inaczej spojrzeć na naszego proboszcza, nie szukać, żeby wszyscy byli księdzem lemańskim na przykład. Także myślę, że to dobra droga, żeby przyjść.
To jest bardzo dobra droga. Nawiązując do tego, co ojciec przed chwilą powiedział, ja z kolei chciałem nawiązać do pewnych myśli, które pojawiły się, jak później dzielił się tym ojciec Blachnicki, założyciel domowego kościoła, ruchu Oazy Żywego Kościoła w pierwotnej nazwie. Otóż ojciec Blachnicki widział w rodzinie chrześcijańskiej, tak dobrze formowanej, widział kościół. Więc rodzina była w swym wymiarze właśnie sakramentalnym, była kościołem. Nie ma kościoła bez dobrze uformowanej rodziny chrześcijańskiej. Była podstawa. Jeżeli my formujemy dzieci, młodzież, to chyba trzeba zacząć od rodzin. Nie będzie dobrze wychowanych dzieci, dobrze ukształtowanych bez rodzin. W związku z tym świetnie taka grupa małżeństw zaprzyjaźnionych powie, no spróbujmy coś zrobić ze swoim małżeństwem dobrego, fajnego.
No tak, kiedyś przeżywaliśmy taki rok w kościele. Kościół jest naszym domem. należało sobie zadać podstawowe pytanie, czy dom jest kościołem, prawda? Czy dom jest miejscem, gdzie wzrastamy do świętości, gdzie czynimy wszystko, aby służyć Panu Bogu. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Tomasz z północnej Polski. Ja tutaj mogę w pełni potwierdzić to, co przed chwilą powiedział ksiądz, dlatego że miałem to szczęście spotkać się zarówno z księdzem Blachnickim, jak i z siostrą Skudro na rekolekcjach domowego kościoła w Krościenku, jeszcze nim ksiądz Blachnicki wyjechał. Było to jeszcze przed ogłoszeniem także Familiaris Consortio, bo pewne myśli, które się znalazły w Familiaris Consortio już wtedy były przekazywane w domowym kościele. Byłem tam z nieżyjącym już moją żoną wtedy w takim dość szczególnym dla nas czasie, dlatego że mieliśmy już świadomość tego, że być może nie będziemy mieć dzieci, przynajmniej tych naturalnych. Szukaliśmy pomocy w tej sytuacji, w jakiej byliśmy. I tutaj to, co było powiedziane właśnie przed chwilą, rozmawialiśmy z księdzem Blachnickim. On, bo się tak także zastanawialiśmy, nie mamy dzieci, wielu nam mówi, coż to za małżeństwo bez dzieci. Ksiądz Blachnicki był bardzo tym poruszony i zaprosił nas na drugą rozmowę, jeszcze czy nawet trzecią. Mimo że zawsze był bardzo zajęty w czasie OAS i właśnie nam powiedział coś takiego, że można być także rodzicem duchowym. I można być rodzicem nie tylko dla dzieci. Można być rodzicami nie tylko dla dzieci. Można być rodzicami w jakiejś mierze duchowymi dla tych, z którymi idzie się razem, idzie się tą samą drogą. I że jest wielka rola małżeństw, żeby małżeństwa pomagały małżeństwom. Myśmy tak tego słuchali, kiwali głowami, mówiliśmy tak, no zgadza się, chętnie z takiej pomocy skorzystamy. Zamiar księdza Blachnickiego był trochę inny. Na koniec oazy jest takie uroczyste rozesłanie. Kto był, to wie. Ksiądz Blachnicki do nas podszedł i mówi, liczę na was. Trwajcie w miłości Chrystusa przez Jego Słowo. I te słowa, trwajcie w miłości Chrystusa przez Jego Słowo, w zasadzie towarzyszyły nam na dalszej drodze i to nie tylko we własnym małżeństwie. Rzeczywiście ta myśl, o której mówię, no, była bliska temu, co można w Humane Vitae wyczytać, że wśród owoców, które dojrzewają, niezwykle cenny jest ten, że sami małżonkowie często pragną podzielić się z innymi wynikami swoich doświadczeń. Jeśli dobrze dalej pamiętam, dzięki temu jakoś w tym powołaniu świeckim znajdzie się nowa i niezwykle doniosła forma apostolatu, w której równi usługują równym. I to się właśnie realizuje w domowym kościele. Równi usługują równym. Małżonkowie małżonkom przy pomocy właśnie księży. Drugi taki etap wspaniałych naszych doświadczeń to doświadczenie kontaktu z wieloma wspaniałymi księżmi, nie tylko moderatorami, ale to dało tą szansę. W zasadzie trudno spotykaną na innej płaszczyźnie. I wtedy jest też szansa podejmować rozmaite zadania względem innych małżonków, w samym kościele. Wtedy też jest szansa chociażby zaproponowania tej rocznicy, zaproponowania odnowienia ślubów małżeńskich. Tyle, że niestety zaczynamy żyć w świecie, gdzie sakrament małżeństwa no jest tak pojmowany, jak jest pojmowany i to trzeba odświeżyć, ale w tym odświeżeniu wydaje mi się, że ksiądz Blachnicki miał rację. Największą rolę mają sami małżonkowie i tak już też z oddalenia, jak tu jedna z przedmówczyń, no, chciałoby się życzyć Kościołowi domowemu, wszystkim małżeństwom, żeby mogli właśnie nieść innym małżeństwom, innym parom to świadectwo sakramentalności małżeństwa, to co jest tematem dzisiejszej lekcji, małżeństwo drogą do świętości. To była właśnie chyba też taka idea księdza Blachnickiego. Jeszcze jedna rzecz, te perełki, to określenie jest także istotne z innych względów. Są to rzeczywiście perły, bo z doświadczenia naszego zaangażowania i obserwacji ruchu przez ileś tam lat, niejako od środka, widzieliśmy, że tam, gdzie te zobowiązania rzeczywiście żyją, to wówczas rodzi się cały szereg innych, ludzie odnajdują swoje miejsce w Kościele po prostu, ci, którzy te zobowiązania realizują. No bo jest i szansa wspólnego pójścia, nawet jeśli jedno idzie, ale drugie popiera, chociażby w owej rozmowie comiesięcznej, w dialogu małżeńskim. A jeszcze było takie pytanie, czemu raz w miesiącu? Raz w miesiącu może wystarczy, bo wydaje się, że podstawową taką wspólnotą działającą w ruchu są właśnie małżeństwa, nie tyle kręgi te spotykające się, spotkania kręgowe, ale spotkania samych małżonków na modlitwie, na wzajemnym docieraniu się, no i spotkania rodzinne też w imię Boże. Nie, może to trochę chaotyczne było, co mówiłem, ale tak.
Dziękujemy, panie Tomaszu, pozdrawiamy z Panem Bogiem. Dziękujemy za tych, no, takich wiele myśli, inspiracji o rodzicach duchowych, o małżeństwach, które pomagają małżeństwom, o trwaniu w miłości Chrystusa przez Jego Słowo i równi usługują równym. Nie ma wywyższania się, czyli prawdziwa wspólnota. Prosimy, Radio Maryja, halo? O 4468161600 4468161600 lub 4468232 4468232 Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, mam na imię Monika i po raz pierwszy...
Pani Moniko, prosimy o wyłączenie radioodbiornika.
Już, momencik. Dobrze, szczęść Boże. Jeszcze raz, mam na imię Monika. Po raz pierwszy dodzwoniłam się do Radia Maryja. Jestem w małżeństwie od 30 lat. Właśnie w sobotę obchodziliśmy naszą rocznicę. Dokładnie dzisiaj wypada ten dzień, 4 sierpnia. I właśnie w nawiązaniu do tego, który ten pan teraz łączył się przed chwilą. Halo?
Tak, słyszymy, pani Moniko.
Właśnie też, znaczy mamy 8 dzieci i nasz syn poprosił w parafii księdza o taką piękną mszę z odnowieniem przyrzeczeń. I ta msza się odbyła. Naprawdę to bardzo wzruszające i takie dogłębne przeżycie po 30 latach. Po raz drugi właśnie mieliśmy to przyrzeczenie. Mam na imię Monika, mój mąż ma na imię Włodzimierz. Nasze małżeństwo nie należy do łatwych i no może takie jest to trącenie Boże, że ja przez te 30 lat bardzo w tym małżeństwie poniekąd poranionym, ale zbliżyłam się do Pana Boga i bardzo pragnę, żeby nasze małżeństwo trwało nie tylko tutaj na ziemi, ale też tam w wieczności i staram się jak mogę być blisko Pana Boga, blisko Kościoła, codzienna Eucharystia i modlitwa za mojego małżonka. Dziś właśnie byłam na mszy, co prawda sama, bo mąż nie dał rady. Opiekuję się
pomaga w opiece chorej bardzo mamy bożnie, teściowej.
Dziękujemy pani.
I tyle chciałam powiedzieć, że jeżeli człowiek bardzo czegoś chce i prosi, to to otrzymuje. I to jest piękne, i to jest piękne właśnie. Nie należymy do żadnej wspólnoty, bo ja tego mam taką wielką potrzebę, ale mąż raczej uważa, że wystarczy modlitwa w domu i to, że jesteśmy rodziną i nie potrzeba żadnej wspólnoty, dzielenia się. Mnie tego trochę brakuje, no czy trochę, może nawet bardzo. Ale jestem cierpliwa i czekam, aż przyjdzie taki moment, kiedy mój mąż sam zaproponuje, żebyśmy należeli do jakiejś wspólnoty. Mamy w kościele naszym, jestem z Nowej Huty, z Arki. Mamy rodzaj rodzin, do której co prawda niedużo rodzin należy, ale mam takie pragnienie, żeby też należeć do tej wspólnoty. Teraz właśnie wyruszam z synkiem na Jasną Górę. W środę wyruszamy i też z tą intencją właśnie, żeby w naszym małżeństwie było jeszcze piękniej. Jeszcze więcej. No i słusznie.
Dziękujemy pani.
Wierzę w to głęboko.
Dziękujemy.
Też proszę o modlitwę też w tej intencji.
Też wierzymy, my prosimy o modlitwę w naszych intencjach. No a tutaj obecnie w studiu pytamy, jak przekonać męża do tego, by chciał brać udział w spotkaniach.
Ja na szczęście nie musiałam przekonywać męża, ponieważ sam chciał włączyć się w ten ruch, więc o tyle łatwiej u nas, ale wiem, że często tak się zdarza właśnie, że mąż nie chce.
A czy na takich spotkaniach mąż musi mówić, czy może milczeć?
Każdy powinien mówić, każdy powinien się dzielić. Ale to może stopniowo, nie od razu, nie na pierwszy.
Bo myślę, że tutaj w takim w mężczyźnie, w małżonku pani Moniki, może być coś takiego, co ja powiem? Co ja będę mówić? Ja nie mam nic do powiedzenia, pan Tomasz.
Znaczy, ja chciałem powiedzieć odnośnie tej sprawy, ponieważ sam jakoś miałem ochotę pójść na pierwsze spotkanie, ale długo mi zajęło czasu, dużo mi zajęło, zanim się wypowiedziałem. I w ogóle znalazłem taką potrzebę w sobie, żeby się wypowiadać. Także niekoniecznie. Zachęcam wszystkich, niech pójdą, zaciekawią się, spróbują, bo to wcale nie jest trudne. To jest całkiem łatwe. Polecam serdecznie. Nic nie trzeba robić, a wszystko przychodzi samo. Tyle z mojej strony.
Działanie łaski Bożej.
Dziękujemy. Tej łasce Bożej trzeba pomóc, by ją móc przyjąć, tak? Tak. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Dobry wieczór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię do Radia Maryja z Podlasia, dosłownie z takiego małego miasteczka na pograniczu z Sokółki.
Jesteśmy na antenie, prosimy przedstawić się. Już wiemy, że pan z Sokółki telefonuje.
Tak, ja Pańskie nazywam imię? Się Marian, a prosimy, pani jestem Marianie. Tym, który słucha już od dawna Radia Maryja. I bardzo mi miło jest słyszeć, a słucham dzisiejszej rozmowy i tak się działam, aż trochę przerzucam moje myśli na papier, więc przygotowałem na tą uroczystość, na taką rozmowę.
Tak, panie Marianie.
Chciałem to przeczytać. Czy mogę?
Proszę bardzo ojca. Proszę, ale wcześniej wyłączyć radioodbiornik.
Już idę.
A jeżeli pan będzie chciał siebie odsłuchać, to potem na stronie internetowej Radio Maryja
ja
pan
rozumiem,
siebie odnajdzie.
Rozumiem. Wiem, że na pewno słucha moja żona, ktoś z mojej rodziny. Wczoraj to miałem taką dużą uroczystość, też właśnie rodzinną, bo jeździłem tutaj w okolicy Sokółki na dużą uroczystość rodzinną, gdzie była stulatka. Miałam mszę, potem zjazd rodzinny był, bardzo miło było. A to się tyczy, co pisałem przed chwilą, bo w trakcie tej rozmowy słucham was i proszę ojca, i taka myśl mi przyszła do głowy i chciałem to przeczytać. Czy mogę?
No bardzo proszę.
Proszę bardzo. To się nazywa Świętość Rodziny. Temat ten jest niekończącym się, trwać będzie jak świat nam dany. Rodzina to jest wyższość, ten dar od Boga podany. O ojcach mam zobowiązanie, by trwać w wierności ciągle. Tradycję tę Pan wprowadził praktyczną. Świętość dla wyznawców się nadaje. Rodzina ma podstawę, by istnieć na tym świecie. To ona z woli Pana jest fundamentem, bo przed nim tylko wiara. Wczoraj ja miałem święto babci, co 100 lat jej minęło. Tu na Podlasiu było, wielu moich bliskich tę chwilę uczciło. Rzadkością jest przeżyć tyle, takich sam Pan prowadzi. Owym Bóg błogosławi, za nagrodę wiek daje, uznając, że są prawi. Smutek ich nie ogarnia, mają się z czego cieszyć. Prawnuków jest gromada, prababcia szacunek ma od rana. Za takim modelem jestem, polecam modlitwę do Boga, byśmy narodem trwali o dobro Pana, w modlitwach swych błagali. A jako dziękczynienie za dary przez Pana zesłane, w pokorze modlitwę odmawiali, dziękując za dekalog. On trwać rodzinie pomoże. To tyle. Pozdrawiam bardzo wszystkich i wszystkie rodziny w Polsce.
Dziękujemy Panie Marianie i babci 200 lat. Tak po prostu ze szczerego serca. Dziękujemy. Kolejny telefon, prosimy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jan z Zachodniopomorskiej, wiadomo, odmiany krótko i węzłowato. Jak się Państwo w tych kręgach rodziny już tak naformujecie, namodlicie, to co później z tym robicie? Bo tak jak słucham Was, tak się, wydaje mi się, że jesteście nastawieni tylko na frukta. A jak nie ma agapę, to nie ma kościoła. Dobranoc.
Nastawimy na co? To pierwsze. No, jak się Państwo naformują już, to co z tym robić potem? Pan Artur tutaj.
Tak, to może w odpowiedzi. Jeżeli się nie spróbuje tego, czym jest spotkanie domowego kościoła, kręgu rodzin, nie dotknie się tak dogłębnie tego słowa formacji i co ono oznacza dla człowieka, no to ciężko, żeby też ewentualnie to w jakiś sposób interpretować. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś to dogłębnie przeżywa, to ma właśnie z czego czerpać na każdy dzień. Na każdy dzień, na wszystkie trudności tego dnia codziennego i wydaje mi się, że bez tego ciężko byłoby sobie poradzić z tymi wszystkimi kłopotami, które wydaje mi się, że każdego w jakiś sposób ogarniają i gdzieś tam każdemu w jakiś sposób doskwierają każdego dnia, więc dla mnie osobiście to formowanie się, to takie ubogacanie, upiększanie człowieka, dlatego dziwię się troszeczkę tym zapytaniem.
Panie Janku, powiem tak, nikt nie ma ścieżek gotowych, rodzimy się jak gąszcz, pisał Karol Wojtyła jeszcze, a następnie z tego wyprowadził drogę świętej Weroniki, by otarła twarz Panu Jezusowi. I teraz można żyć jako takie tohuwa bohu, czyli taki jeden wielki gąszcz, przez który nie wiadomo, którędy przejść, jak do niego podejść, jak się z nim spotkać, jak z nim porozmawiać, jak z nim współpracować. A formacja to jest to przeprowadzanie przez ten gąszcz ścieżek. To jest to przycinanie i uformowanie się do takiego stopnia, by pośród rozkrzyczanego tłumu, żołnierzy bijących, krzyczących, przeklinających, zadających kolejne rany Jezusowi, pośród tak wulgarnego tłumu znaleźć ścieżkę, by otrzeć twarz Jezusowi. Proszę spróbować, Panie Janku. Życzę powodzenia. Jak Pan spróbuje, wytrwa Pan 10 lat jako odważny mężczyzna, proszę zatelefonować i przypomnieć po 10 latach. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Krakowa, moje imię Alicja.
Prosimy Pani Alicję.
Chciałam się podzielić właśnie w związku z tą audytą, którą dzisiaj słucham. Mianowicie chciałam powiedzieć, że wielką właśnie łaską jest przeżywanie rocznicy ślubu. My z małżonkiem moim, Henrykiem, mamy taki właśnie zwyczaj, że od początku, gdy poddaliśmy się 28 lat temu, to co roku właśnie omawiamy mszę świętą w tej intencji, w naszej intencji, naszych dzieci. I zawsze jest to taki ważny ten dzień właśnie, kiedy staramy się nawet, żeby to był dokładnie ten dzień właśnie, kiedy myśmy mieli ślub, 30 marca ślub. I chociaż czasami wypada to w poście, bo to wtedy była niedziela wielkanocna, ale zawsze staramy się jednak, żeby ten dzień właśnie był taki szczególny i jesteśmy wtedy razem wszyscy na mszy świętej. Jesteśmy również w kręgach domowego kościoła i tak może kilka słów do tego pana, który teraz mówił, że jak się uformujemy. Formujemy się całe życie, żebyśmy mogli dojść do pana. I to, że jesteśmy w kręgach rodzin, to właśnie bardzo nam pomaga być bliżej jako małżonkowie do siebie i również do wychowania dzieci, bo gdy jesteśmy w kręgu razem, to dzielimy się różnymi problemami. Dziwię się temu panu, bo przecież każdy z nas, żyjąc czy sam, czy tym bardziej w rodzinie, są różne kłopoty, problemy, które trzeba rozwiązywać. I człowiek nie jest ani alfą, ani omegą, żeby sam to zrobił. Natomiast jeżeli ma taką pomoc, właśnie bezpośrednio, bo spotyka się z ludźmi, którzy również mają problemy, którzy również przeżywają różne sytuacje i to jest taka pomoc, jesteśmy razem. A oprócz tego jest oczywiście Pan Bóg, który najważniejszy tutaj właśnie w kręgu na spotkaniu, kiedy się dzielimy słowem, czy przerabiamy jakiś konkretny materiał, rozważamy go i to nas przybliża do Boga, nas samych i jego małżonków. Natomiast bardzo chciałam zachęcić tą panią, która dzwoniła, panią Monikę z Nowej Huty. Ja w ogóle pochodzę z Nowej Huty i z tego kościoła właśnie Arka Pana. I zachęcam, żeby właśnie, tak jak tutaj pan Kryspeczką powiedział, zaprosić, po prostu poprosić męża, żeby przyjść, bo to nie jest tak, że na początku trzeba od razu wszystko mówić i się otwierać tak bardzo otwarcie i można po prostu spróbować. Natomiast chciałam też jeszcze powiedzieć, że niekoniecznie muszą być, jeżeli ma powstać krąg, niekoniecznie muszą być to małżeństwa, które się znają. My, gdy wchodziliśmy do okręgu, nie znaliśmy nikogo i to też jest bardzo cenne, bo poznaje się nowych ludzi, po prostu zawiązują się przyjaźnie i takie w Bogu przyjaźnie, a to są zupełnie inne przyjaźnie, takie właśnie w Bogu. Myślę, że to tyle. I w tym roku byliśmy też na rekolekcjach w Gnieźnie, to króciutko pozdrowię wszystkich, którzy byli ze mną na rekolekcjach księdza Huberta Wsińskiego. Szczęść Boże wszystkim w studiu. Szczęść Boże Państwu.
Dziękujemy Pani Alicjo. Kolejny telefon, spróbujmy. Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Tutaj biskup Stanisław Dziuba, rodak z Przedboża. O. Chciałbym się połączyć, jeśli można. Jestem w Afryce, werga na misjach.
Jesteśmy na antenie, kłaniamy się, ekscelencjo.
No witam, witam.
Pozdrawiamy serdecznie.
Tu się okazuje, że to rodzinne więzy z Arturem.
Cześć wujku.
No tak.
Księże biskupie, odbiornik trzeba wyłączyć.
Dobrze.
I wtedy przez telefon czy przez urządzenie, z którego ksiądz biskup rozmawia, wtedy tam będzie wszystko słychać.
No dobrze. No, chciałbym pozdrowić wszystkich moich rodaków z Przedboża, całą rodzinę i szczególnie księdza proboszcza, księdza dziekana, kanonika i młodych małżonków, którzy tak dziennie dzielą się swoimi doświadczeniami małżeńskimi i budują innych. Miałem okazję właśnie, będąc w domu parę miesięcy temu, spotkać ich i uczestniczyć w ich spotkaniu. Tych krągów rodzinnych i właśnie to bardzo mnie budowało, co oni właśnie mówili, co dzielili się, co doświadczali i właśnie moje marzenie jest również, by właśnie takie kręgi rodzinne, kościół rodzinny powstał tutaj w południowej Afryce, gdzie to jest Umzinkulu wśród naszych rodzin. Jeśli ktoś znający język angielski mógł przyjechać i podzielić się tą ideą, tą praktyką spotkania rodzin.
Dziękujemy, ekscelencjo. Tu już widzimy, wyznaczona została osoba. Katarzyna, żona Artura, że zna angielski, ale jak to usłyszała, to troszeczkę się jej fryzura zmieniła.
Ale myślę, że kiedyś na pewno Wujka odwiedzimy.
Księże biskupie,
no, może... zapraszam wszystkich, zapraszam. Może jeszcze ktoś z innych terenów, możemy być w kontakcie właśnie przez księdza Henryka i przez tą grupę w Przedbożu, bowiem tak jak w Polsce i wszędzie jest potrzeba właśnie pracy z rodzinami, by pomagać im. Tutaj właśnie w Afryce, w tradycji afrykańskiej, rodzina była taką ostoją życia społecznego, socjalnego w przeszłości, trzeba powiedzieć. Ale właśnie współczesna cywilizacja, wpływy Zachodu, wpływy różnych, powiedzmy, negatywnych idei zniszczyły rodzinę i jest rodzina bardzo rozbita. Często właśnie małżonkowie nie żyją razem z różnych powodów. Często jest właśnie, że ojciec pracuje bardzo daleko, kilkaset kilometrów od domu, jest tylko raz w roku w rodzinie. Najczęściej w okolicy Bożego Narodzenia, gdzie jest główny czas taki urlopowy. I potrzeba właśnie, żeby dać tym małżonkom taką nadzieję i nowe jakieś treści, które by ich trzymały razem. By pomagały im przetrwać te różne kryzysy, różne problemy, które doświadczają ze strony kultury, ze strony wpływów negatywnych społeczeństwa.
Księże biskupie, bardzo gorąco dziękujemy za taką niespodziankę w rozmowach niedokończonych. Jak zawsze prosimy o błogosławieństwo na dalsze nasze posługiwanie.
Tak, pragnę przekazać Boże błogosławieństwo, moją modlitwę i moje poparcie dla naszych parafian Przedboża, dla mojej mamy, która jest wierną słuchaczką Radia Maryja. Być może też słucha teraz w tym czasie. I pragnę się modlić właśnie, by te kręgi rodzinne wzrastały, by przynosiły nowe jakieś odnowienie rodzin w parafii. I o to się modlę i błogosławię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I dziękuję Radiu Maryja i telewizji Trwam, którą mogłem oglądać przez internet, widzieć właśnie wspaniałą celebrację na chwałę Bożą przed Bożą. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bardzo gorąco dziękujemy za błogosławieństwo i te obawy podzielamy, co się tyczy rozbijania małżeństw przez kulturę i cywilizację Zachodu. Bogu dzięki, że powstają takie kręgi domowego kościoła, że wciąż i nieustannie małżeństwa chrześcijańskie trwają w wierności, bo obliczenia to znamy doskonale, że spośród tych małżeństw, które żyją sakramentalnie, formują się, są blisko kościoła, rozwody, jakieś takie perypetie zdarzają się bardzo, bardzo rzadko. To wśród tych, którzy próbują żyć tak dla przygody w małżeństwie, a ci, którzy żyją blisko Pana Boga, żyją nie tylko raz przyjąwszy sakrament i wtedy ten sakrament przeżywają, tylko ten sakrament przeżywają każdego dnia i żyją w małżeństwie sakramentalnie, czyli są tym widocznym znakiem Chrystusa i Jego miłości do człowieka, to wówczas przezwyciężają wiele trudności, wiele problemów. No i mamy nadzieję, że znajdą się małżeństwa, które będą uświadamiać swoim równym, jak to powiedział pan Tomasz, równi służą równym, czyli rodzinom afrykańskim i też innych kontynentów, w tym wielkim powołaniu, w tej wielkiej misji, jaką mają małżonkowie do spełnienia względem siebie, by wzajemnie się uświęcać, ale również by do świętości prowadzić inne małżeństwa, innych ludzi.
Myślę, że droga do świętości, która jest naszym zadaniem, jest pełna trudu. Stąd też w nawiązaniu do jednego z rozmówców, tych rozmów niedokończonych, warto powiedzieć, że łatwiej jest pokonywać te trudności nie w pojedynkę, ale we wspólnocie. I ta idea przyświeca pracy w domowym kościele, w kręgach rodzin domowego kościoła. Nie jesteście sami jako małżonkowie, ale jesteście we wspólnocie. Wzajemnie sobie służycie. Równy służy równemu. Więc we wspólnocie łatwiej jest pokonywać te przeszkody, które stoją na naszej drodze nieustannie i tę drogę do świętości wyhamowują. I dlatego zresztą ojcze i wy tutaj obecni, myślę, że przyznacie rację takiemu stwierdzeniu, że jest jakiś czas obecny czasem dla wspólnot. I dzięki Bogu, że jest to czas dla wspólnot. Być może, że się generalnie troszkę smucimy faktem obniżania się dominicantes, prawda, czyli uczestniczących w niedzielnej mszy świętej. Takie były przynajmniej sygnały badań uczestników w niedzielnej mszy świętej, ale co nas cieszy? No właśnie, pragnienie bycia we wspólnotach. W tym również w domowym kościele szukanie takich dróg do pogłębiania swojego życia religijnego i temu między innymi służy domowy kościół. Pogłębianie w taki sposób, ażeby ta świadomość, że dążymy do świętości, co jest celem naszym, pojawiała się często w naszej świadomości. Prawda?
Tak, to jest to odradzanie się, o którym mówiliśmy, że coraz częściej szukamy spotkania z drugim człowiekiem, podobnie myślącym, podobnie przeżywającym jak my. I teraz propagowanie wszelkiego rodzaju ruchów i spotykanie się to też jest wyraz zaspokojenia tęsknoty, bo w każdym z nas jest tęsknota za świętością, za szczęściem, za życiem tym zgodnym z wpisanym w nas powołaniem, czyli naturą. I teraz czasem tak nam przychodzi do głowy, no tak powinno być, no ale ja to sam jestem, prawda, albo my to sami jesteśmy. Się okazuje, że jest kolega, który podobnie myśli, za chwilę okazuje się, że jest koleżanka i na tej zasadzie powstają wspólnoty, chociażby domowy kościół. I nagle odkrycie to jest ten błysk. Nagle odkryliśmy światło, bo okazuje się, że pan Tomasz o kościele, o tęsknocie za rozumieniem Pisma Świętego myśli podobnie jak pan Artur, a razem z nim jeszcze jest jakiś pan Zenon i ich żony i nagle okazuje się, że tworzymy domowy kościół, który ma konkretną strukturę i te spotkania od 4 do 7 rodzin, prawda, raz w miesiącu. Konkretny schemat pozwala na to, że nie realizuje się to na słomiany zapał, tak? No to się spotykamy, no to teraz codziennie, no byśmy się spalili, a tak to raz w miesiącu, jak słyszymy, nie dłużej niż 3 godziny, żeby nie zaniedbać podstawowego obowiązku względem dzieci. Prosimy, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Prosimy. Prosimy Państwa o wcześniejsze wyłączanie radioodbiorników 44 681 6100 lub 44 682 3281. Radio Maryja, no niestety. Domowy Kościół pomaga w realizacji zadania małżeństwo drogą do świętości, do temat naszego dzisiejszego rozważania. W czasie naszych tutaj rozmów wspomnieliśmy o świętych małżonkach. Czy domowy Kościół poznaje żywoty takich świętych małżeństw ogłoszonych przez Kościół?
Było wielu świętych małżonków, a nawet małżeństw, ale do 2001 roku nie było świętych par małżeńskich. Dopiero Jan Paweł II w 2001 roku beatyfikował wspólnie małżonków Marię i Alojzego Beltram i było to wydarzenie bez precedensu.
Ja kiedyś badałem ze studentami na taką audycję Czas Wzrastania, święte matki i ich dzieci. jak zaczęliśmy odkrywać, jak matki kształtowały dom rodzinny i potem okazywało się, że te powiązania rodzinne, święci rodzą się pośród świętych, wzrastają pośród świętych, to zapraszam Państwa do takiej lektury, do takich poszukiwań, jak ten układ genetyczny świętości można byłoby wręcz odkrywać, że święta matka, świątobliwy ojciec i z tego takiego świętego małżeństwa wyrastają święte dzieci ogłoszone w ten sposób przez Kościół. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja to prawda dzwonię raz w tej chwili, ponieważ wracam do domu z pobytu wakacyjnego z dziećmi. Dzieci teraz są w innym wymiarze, śpią. Ja tak przysłuchuję się Państwu. Powiem szczerze, oczywiście nie wiem, czy przywitałam, nawet bo się nie sądziłam, że teraz się dodzwonię. W związku z czym jeszcze raz wszystkich witam w studio, jeżeli tego nie uczyniłam, poprawnie.
Prosimy.
Mam na imię Katarzyna.
Prosimy, Pani Katarzyna.
A chciałam podziękować za tą inspirację i też tak troszkę, że tak powiem, zamieszać w tych cudownych słowach, które Państwo wydobywacie z siebie, ale rzeczywiście to jest niezwykła inspiracja. Chciałam zadać dwa pytania. Co się dzieje z takimi osobami, które właśnie chciałyby, ale boją się, chciałyby, ale mają takie wrażenia, tak już mówię też z autopsji, jak rozmawiam z różnymi osobami, które myślą sobie, no tak, ja bym poszedł, czy poszłabym rzeczywiście do takiej wspólnoty, ale ci ludzie są tak grzeczni, tak mili, tak poukładani, że często tworzy się taka blokada, to jest w nawiązaniu również do tego, że tak jak któraś z osób powiedziała wcześniej, że należałoby, czy jest takie oczekiwanie, żeby się dzielić. Co się dzieje z takimi osobami, które przychodzą i odważą się, a na przykład nie chcą się dzielić. One są w jakiś sposób, nie wiem, wykluczane, czy taka wspólnota rodzin, ten krąg takiemu małżeństwu dziękuję, lub też zachowają się w jakiś sposób niewłaściwy, bo nie potrafią się odnaleźć, chociażby chcieli i są w takich bardzo głębokich poszukiwaniach. Co się dzieje z takimi małżeństwami? Czy te wszystkie małżeństwa jakby dalej trwają i mają wsparcie? To jest jedna rzecz. I jeszcze jedno, bo też nie chcę, być może ktoś jeszcze zdąży się podzielić swoimi jakimiś spostrzeżeniami. I jeszcze jedna rzecz, że też było powiedziane, że rzeczywiście warto zacząć jest od małżeństwa, żeby budować coś więcej, tak? Żebyśmy się składali na tę wspólnotę społeczną, która teraz niestety jest bardzo często kaleka. To też ja mam takie osobiste odczucia, że rzeczywiście dobrze jest zacząć od małżeństwa, ale w formie najpierw zacznijmy od siebie, co jest najbardziej trudne, najbardziej karkołomne często, ponieważ jak zagłębiamy się w sobie, często nie chcemy poznać, że tak powiem, tych ciemniejszych naszych stron, z którymi powinniśmy walczyć, a z którymi jest po prostu trudno walczyć. W jaki sposób krąg wspiera właśnie takie rodziny czy małżeństwa, które dołączają w tym takim trudnym momencie poznawania najpierw siebie, żeby móc poznać siebie wzajemnie. Także bardzo dziękuję za wysłuchanie i przyłączam się na odbiór. Serdeczny Bóg zapłać i niech Państwa Pan Bóg jasną ścieżką prowadzi. Pozdrawiam.
Dziękujemy Pani Katarzyno. Mamy nadzieję, że Pani szczęśliwie z dziećmi dotrze do celu podróży. No i mam nadzieję, że nie za uszy, ale za rękę Pani poprowadzi męża do wspólnoty domowego kościoła.
Szczerze powiedziawszy, my już tworzymy też w pewnym rodzaju pewną wspólnotę, bo my mocno społecznie się udzielamy właśnie w obronie rodziny.
Aha.
W związku z czym rodziny rodzinom, jako niepokorni rodzice wobec zła, a pokorni rodzice wobec dobra, staramy się pokazać, że chrześcijanin to jest ktoś, kto w podskokach, że tak powiem, radością taką, ale radością w kontekście nie, że jest tylko miły, tak? Ale że my też mamy poczucie humoru gumy i to oczywiście to poczucie humoru ma swoje granice, ale że chrześcijanin to nie jest ktoś, kto jest po prostu lewitujący, ale ktoś, kto realnie stoi na ziemi, ale bardzo mocno daje się prowadzić i trzymać za rękę i czasami nawet szarpnąć przez Pana Boga, jeżeli nagle podąża w niewłaściwym kierunku albo za bardzo zaczyna lewitować, tak? Także my jak najbardziej, dlatego też moje pytania są też w kontekście, że interesuje nas, jak te wspólnoty, bo też ze wspólnotami różnymi współpracujemy, ale nie mamy też takich bliższych kontaktów, bo tak jak wcześniej było powiedziane, warto jest rzeczywiście dołączyć, żeby poznać od środka. Więc też będziemy rozważać właśnie poznania od wewnątrz, tylko nie wiemy, gdzie do jakiego kręgu ewentualnie trafimy. Stąd też moje takie pytania.
Rozumiemy. Pani Katarzyno, już za chwileczkę tu postaramy się na to wszystko odpowiedzieć. Pierwsze to wydaje się, że towarzyszy nam lęk przed sekciarstwem. Że jeżeli wejdziemy w jakiś krąg, to spotkamy się z kręgiem takim zamkniętym, z kręgiem, który każe nam wyzbyć się wszelkiej intymności, wszelkiej prywatności, że będzie nas spowiadać z naszych grzechów, z naszych niepowodzeń, będzie nas pytać, a ile razy w tygodniu się kłócicie, a o co się kłócicie, a czy gryziecie się wtedy, czy wałkami rzucacie, czy talerzami. No to myślę, że towarzyszy każdemu z nas. Gdy chcemy wejść w coś nowego, to są naturalne pytania człowieka. Ponad tymi pytaniami nie możemy przejść od tak po prostu w sposób błahy, bo nie rzucać pereł przed świnie. I każdy z nas, chociaż tu też była mowa o perłach, wie, że jest drogocenną perłą. I teraz on nie wie, czy jeżeli wejdzie do danej wspólnoty, czy on zostanie uszanowany w całym bogactwie jego życia dotychczasowego pięknie. To, co mówiliśmy tu z panem Tomaszem, że przecież przez 14 lat swojego życia to nie było małżeństwo spod ciemnej gwiazdy, prawda? Nagle odkryli światło kręgu rodzinnego, światło dzielenia się, przeżywania razem życia małżeńskiego z innymi rodzinami. I teraz też, pani Katarzyno, trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego? Ponieważ to jest postawienie takiego pytania, że wspólnota jest wyższa ponad tymi, którzy przychodzą. Nie może się wywyższać, bo są równi wobec równych. Więc rzeczywiście, dopóki się nie stworzy, bo to niekoniecznie trzeba wchodzić. Dlatego było moje pytanie, czy może się 5 rodzin zgromadzić i powiedzieć, my chcemy być wspólnotą domowego kościoła, prawda? Że zaczynamy wszyscy razem się formować. Zaczynamy od zera, a nie przychodzimy do wspólnoty, która nas nagle będzie prowadzić i ten lęk nasz będzie potęgował, co nie znaczy, że to nie będzie dla nas korzystne i pozytywne, bo droga do zbawienia, do świętości jest drogą ku nawróceniu. To jest moje takie spostrzeżenie, tylko tutaj pan Tomasz.
Ja chciałem dwa słowa do pani Katarzyny, ponieważ mówiła, że się obawia oceny przez resztę kręgu, więc chciałem tu powiedzieć, że nie dołącza się nowych par do uformowanych już kręgów, więc wystarczy się zgłosić do księdza czy tam do jakiejś wspólnoty, która już jest i wówczas organizowany jest nowy krąg, zbiera się jeszcze kilka nowych par i wszyscy startują na równi, na równym pułapie od zera praktycznie startują. I formują się wówczas stopniowo po kolei, wzrastają i nie ma takiego problemu. Problemu oceny bądź odrzucenia, bo wszyscy jesteśmy równi i wzrastamy i pragniemy tego wzrastania.
Pani Katarzyna.
Ja może tylko dodam, że to nie jest tak od razu, że dzielimy się na kręgu, że się zwierzamy, bo przez pierwszy rok to właściwie pracowaliśmy nad Ewangelią Świętego Łukasza i dopiero w drugim roku były wprowadzane zobowiązania, czyli perełki nasze i było takie dzielenie się właśnie, czy nam udało się je zrealizować, czy nie. Więc to nie
myślę,
było tak.
Myślę, że też pani Katarzyna pytała, czy podczas tych rozmów można być radosnym. Tak, radosnym w znaczeniu nie tylko tym wynikającym z, bo to jest wielka radość, z przeżywania wspólnej Eucharystii, wspólnej modlitwy, wspólnego dzielenia się, wspólnoty, ale w takim radosnym wymiarze, no, dowcipu, w wymiarze jakiejś, no, sytuacji.
Jest bardzo dowcipny, naprawdę. Mam Andrzeja, który zawsze atmosferę rozluźnia. No, i zawsze,
na przykład?
Zawsze jest wesoło. No, dużo żartów nam, nie wiem, wprowadza na nasze spotkania. Więc...
Pan Tomasz?
Chciałem tu przypomnieć, że moja żona wcześniej nadmieniła, że nie może się doczekać i rośnie jej serce i się raduje na każde spotkanie.
Odnośnie, panie Tomaszu, czy na każde spotkanie żona zmienia fryzurę na przykład?
Oj, to tu jakoś kiepsko zauważyć. Zbyt mało spostrzegasz.
Myślałem, że mogłaby częściej.
Ale szykuje się na pewno wyjątkowo. Także.
Bo to też jest potrzebne, że nagle trzeba przygotować dom, żeby przyjąć inne rodziny, trzeba pójść elegancko ubranym, no bo przecież nie pójdzie się w trampkach, czy jakoś tak nieodświętnie.
Nie, no a dlaczego nie? No można iść w trampkach. Przecież trampki mogą być na spotkaniu.
Ja to rozumiem. Chociaż to jest takie przysłowiowe trampki, jako takie niestosowne ubranie. Chodzi o sam model buta, ale że po prostu przygotowujemy się, bo jest to uroczyste spotkanie, prawda? Wymagające od nas przygotowanie nie tylko tego intelektualnego, duchowego, ale również tego wymiaru zewnętrznego.
Ja chciałam jeszcze dodać, że my na spotkaniach mamy taką zasadę, że nie oceniamy jedni drugich. Nie komentujemy i
ani
nie
na
oceniamy.
Ani poza spotkaniem?
Staramy się...
Tym bardziej poza, pani Katarzyna, podpowiadam.
Staramy się zakończyć spotkanie, żeby wszyscy jednocześnie wyszli. Nie, no tak, takie są zasady, żeby nie zostawało jakieś małżeństwo, żeby nie było po prostu jakieś tam...
Przypomina mi się moja mama, która... Będąc na jednym przyjęciu, gdzie najpierw wyszła jedna rodzina, ją obgadali, potem druga ją obgadali, więc stała z mężem i mówi, no to my wychodzimy, zostawiamy wam swoje charaktery. Drodzy Państwo, no powoli czas naszej audycji dobiega końca. Czy mamy odebrany telefon, panie Waldemarze? No to już dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom. No czas krótkiego podsumowania też i pozdrowień. Księdza kanonika Henryka Dziadczyka poprosimy o podsumowanie.
Jak powiedziałem na początku, temat jest tak rozległy, że tylko zasygnalizowaliśmy pewne sprawy związane z małżeństwem jako drogą do świętości. Ja chciałbym bardzo zachęcić wszystkich do poszukiwań świętości na drodze życia małżeńskiego. Jeżeli trudno jest wam właśnie w pojedynkę poszukiwać, to warto naprawdę spróbować odnaleźć wspólnotę, która nam w tym jakoś pomoże. Warto też pamiętać o tym, że każde małżeństwo jest takim małym kościołem. Słusznie nazywa się domowym kościołem i słusznie warto nawiązać do tego pierwotnego tytułu tego ruchu, żywego kościoła. Małżeństwo w domowym kościele staje się maleńkim, żywym kościołem, który pomaga być bardzo aktywnym w zdobywaniu świętości, bo właśnie domowy kościół pomaga aktywnie zdobywać świętość. Nie jesteśmy bierni, ale aktywni, krok po kroku, z trudem, mozołem zdobywamy świętość. Ja wszystkie rodziny domowego kościoła serdecznie pozdrawiam, a znam tych rodzin bardzo dużo z całej Polski. Nawet miałem taką cichą nadzieję, że się odezwie ktoś, kto przeżył rok temu, 2 lata temu, 10 lat temu oazę. Wszystkich was serdecznie pozdrawiam i życzę zdobywania świętości na drodze formacji domowego kościoła.
Domowy kościół pomaga w realizacji zadania małżeństwo drogą do świętości. Te rozmowy pragnę zwieńczyć też takim zdaniem, że to, co proponuje Kościół, jest zawsze bardzo mocno przemyślane i oparte na naturze człowieka i na objawieniu Bożym. Czyli w taki sposób, jak Bóg stworzył człowieka, jak zaplanował względem niego drogę do świętości, uzdalniając go do tej świętości. Tutaj mieliśmy niejednokrotnie przykłady, że to nie jest przeciwko człowiekowi, to jest forma pomocy człowiekowi w realizacji jego świętości, czyli jego powołania. I to nawet proste pytania, czy trzeba się od razu egzaltować, prawda? No nie trzeba. Czy trzeba się spotykać codziennie? Nie. Czy w domu trzeba mieć trzy ołtarze, a czwarty gdzieś tam przed domem? Nie, nie trzeba mieć. Że jest to jak najbardziej bliskie człowiekowi, jego dla niego pomocą jest do realizacji świętości. To ksiądz kanonik Henryk Dziadczyk, proboszcz. No, jeżeli Pan Bóg pozwoli, to za niedługo pewno kustosz sanktuarium tutaj w Przedbożu. Państwo Monika i Tomasz Perońscy, kogo Państwo pozdrawiają i jeżeli jest takie życzenie, to jakieś słowo na koniec.
My może pozdrówmy osoby, które były na oazie z nami w Czarnej Górze. Ja pozdrawiam swoje siostry, moich rodziców i moją babcię. Dzieci, jeżeli nie śpią, to również. Pozdrawiamy jeszcze może nasz krąg i ten drugi krąg z Przedboża też bardzo serdecznie. To ode mnie tyle. Dziękuję bardzo.
Ja ze swojej strony chciałem pozdrowić swoją rodzinę szeroką i liczną. I chciałem dodać tylko, że podsumowując, że to tak dwa słowa do radiosłuchaczy, że nie bójcie się, odpowiadajcie na zaproszenia księdza, idźcie odważnie. To jest wszystko bardzo proste i bardzo łatwe. Chciałem również podziękować naszemu księdzu proboszczowi za to, że zaprosił nas tutaj do formacji i zasiewa to ziarno wśród nas wszystkich. I jeszcze ze swojej strony chciałem powiedzieć, że jeśli ktoś tu słucha z okolic i ma jakieś pytania, chciałby się coś dowiedzieć albo chciałby spróbować, służę w każdej chwili, mogę pomóc i odpowiem na każde pytanie. Dziękuję bardzo.
No jeszcze jedno pytanie mam do pani Moniki, bo już zaraz po mszy świętej chciała się przygotowywać do tego programu. Chciała taką ściągę ode mnie, co mam mówić, jak mam mówić. Pani Moniko, czy było strasznie?
Jak ksiądz...
Chyba życie trudniejsze.
Tak, ale tak jeszcze może powiem dwa słowa, że jak ksiądz proboszcz tak nas zaprosił do tej audycji, to byłam taka spokojna, tak wspierałam tu moich towarzyszy, wydawało mi się, zachęcałam, że damy radę, Pan Bóg nas poprowadzi, ale teraz czym było bliżej, tym bardziej się denerwowałam, ale nie, dziękuję bardzo, było bardzo dobrze.
Państwo Dziubowie, Katarzyna i Artur.
Ja chciałabym pozdrowić wszystkich znajomych, bliskich, którzy nas teraz słuchają, którzy mówili, że będą nas słuchali, zwłaszcza mojego kuzyna z Edynburga, bo miał słuchać, mam nadzieję, że słucha. No i przede wszystkim dzieci, które pewnie śpią.
Miejmy nadzieję, chociaż to wakacje. To...
Na samą cioci.
Tak, to ja mam najgorsze zadanie teraz, bo już wszyscy zostali wymienieni, wszyscy zostali już pozdrowieni, więc mogę się tylko dołączyć do tego, co powiedzieli przedmówcy Tomek, Monika, Kasia. I w całą parafię Przedbóż pozdrawiamy gorąco.
Pielgrzymów.
Pielgrzymów, tak. I co, szczęść Boże wszystkim.
Dziękujemy już za chwileczkę. Modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta.
Do bram raju aż się wspiąłem, żeby ujrzeć wreszcie rajski świat. Rzekłem, gadać chcę z aniołem, do siwego stróża spoza krat. Spytał nieba stróż o powód mej wędrówki do niebieskich bram. Rzekłem, chcę mieć jakiś dowód, że gdy minie czas, nie będę sam. Nie jest łatwo pojąć nawet to, to, że co rano słońce świeci, że świat będzie, jakim stworzą go niepoczęte jeszcze dzieci. Zapytałem o sens w życiu mym i o prawdę zapytałem. Rzekł mój synu, problem leży w tym, żeś pobłądził życiem całym. Śmiał się nieba stróż i wyznał, że szkoda czasu na gadanie. Bo choć nawet czegoś dowiem się, to i tak się nic nie stanie. Nie, 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 nie jest łatwo pojąć nawet to, to, że co rano słońce świeci.
Modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompletam. Powierzamy wszystkie rodziny, wszystkie małżeństwa, wszystkich odpoczywających, wszystkich podróżujących, wszystkich tych, którzy czynnie zaangażowali się w przygotowanie tego spotkania rodziny Radia Maryja tutaj w Przedbożu. Ksiądz kanonik jeszcze chciał dołączyć pozdrowienia dla poprzednich parafian, tak?
Tak, tak. Nie tak dawno. 2 lata minęły, kiedy odszedłem z Makowca i bardzo miło, serdecznie pozdrawiam wszystkich.
Pozdrawiamy również.
Wszystkich. Krąg rodzin.
Hymn z 2 tygodnia psałterza Chryste, tyś dniem pełnym blasku. Psalmodia z poniedziałku. Księdza kanonika prosimy o przewodniczenie naszej modlitwy.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Przeprośmy Pana za wszystko, co w tym dniu przydarzyło nam się, a co nie było zgodne z wolą Pana Boga. W chwili ciszy uznajmy nasze słabości, grzechy i za nie przeprośmy Pana. Powiadam się Bogu Wszechmogącemu
i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Chryste, tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności, w Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znoszoną.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie, tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki, kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność, bez końca. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy,
pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie mam wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejdź na mnie i miłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, wspomógł mnie i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść słudze swemu w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen.
Witaj, Królowo, niebios Królowo, witaj, Pani Aniołów,
witaj
Różdżko i Bramo, jasność zrodziła światu. Ciesz się, Panno Chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o Najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.
Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za wspólną modlitwę. Dziękuję też za współtworzenie rozmów niedokończonych Państwu Monice i Tomaszowi Perońskim oraz Katarzynie i Arturowi Dziubom. Dziękuję też księdzu kanonikowi Henrykowi Dziadczykowi za bycie bardzo gościnnym, za to, że przyjął dzisiaj rodzinę Radia Maria. Mogliśmy się tu spotkać. Wiem, że w tej parafii pracuje ksiądz kanonik jako proboszcz i dziekan z trzema swoimi pomocnikami, wikariuszami, z dwoma rezydentami. Prosimy o ich przedstawienie, pozdrowienie, bo też należą się im gorące podziękowania.
Mieliśmy okazję dzisiaj dwóch księży wikariuszy poznać. Ksiądz Konrad Jaśkiewicz, który jakby był takim menadżerem całości dzisiejszego, komentatorem, tak. Ksiądz Aleksy Kołsud, który także posługiwał. Nie było z nami księdza Damiana Zalewskiego, który zmierza prawdopodobnie w tym momencie w kierunku Stanów Zjednoczonych. Tak, tam na zaproszenie. Mamy rezydującego u nas księdza Antoniego Kochanowskiego i księdza Wiesława Zalasa. W takim składzie często jesteśmy przy ołtarzu i chwalimy Pana Boga, a Matka Najświętsza serdeczna cieszy się, jak również cieszyła się dzisiejszą obecnością całej wspólnoty domu, ruchu, przepraszam, chciałem powiedzieć wspólnotom Radia Maria, Radia Telewizji Trwam, rodziny Radia Maria i ojca Benedykta, którego zawsze z radością słucham w radio, telewizji.
Zawsze odpowiadam wyrazy współczucia. Też gorące pozdrowienia dla wszystkich seminarzystów, którzy byli obecni podczas tego spotkania, wszystkich ministrantów, no i oczywiście odwagi tym, do których Pan kieruje swoje słowa, pójdź za mną do życia kapłańskiego, zakonnego, czy też misyjnego. No, do życia misyjnego, posługi misyjnej ksiądz biskup Jan Dziuba skierował, Stanisław Dziuba skierował zaproszenie, już tu pani Katarzyna wyraziła zgodę, zobaczymy co na to mąż.
Jeszcze raz pozdrawiamy księdza biskupa Stanisława, oczywiście. Bardzo się cieszymy.
Bardzo. Drodzy Państwo, z parafii Przedbórz świętego Aleksego od Matki Bożej Serdecznej gorąco pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, dziękuję za bycie razem z nami. Oddajemy głos do studia Radia Maria w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.